ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Piąty odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Nie ma z nami Damiana, jest za to Bartek Rogacewicz.
Dzień dobry.
Jestem ja, Sławek Agata, i jest z nami dzisiaj gość, który zastępuje... No dobra, może nie, że zastępuje Damiana. Damian, nie obraź się, pozdrawiamy cię, gdziekolwiek
Damian
nie
jest,
jesteś.
To Damian jest takim gościem zastępczym.
Wygryzłem cię, Damian.
A jest z nami Jacek Kłosiński. Jacek pomaga w kreatywnej pracy. Tak na twojej stronie internetowej jest napisane. I na razie powiem ci cześć.
No to cześć, na razie wam też powiem.
natomiast powiem ci, że kiedy przed odcinkiem zastanawiałem się nad tym, jak cię przedstawić, to miałem ten dylemat, że tak naprawdę można byłoby na wiele różnych sposobów, bo mógłbym powiedzieć graphic designer i to byłoby prawidłowe, co nie, ostatecznie.
Tak, też. Tak. Tak jest chyba zresztą najczęściej się, że tak powiem, zdarza, że ktoś mnie tak przedstawia.
O, to ciekawe,
tak,
bo ja na przykład w ogóle z tego, jak czytam twojego Facebooka, czytam, subskrybuję sobie newsletter i tak dalej, to tak, tak ciebie nie postrzegam, tak? Jakby bardziej jako osobę, która potrafi doradzać firmom, ale też osobom prywatnym, szkoli. No właśnie, mógłbyś powiedzieć w 6 zdaniach, gdzie ci najbliżej, a może być w 7, gdzie ci najbliżej, a gdzie nie? Co jest, jak to są akcenty porozkładane?
Okej. Okay. Znaczy, wiesz co, no to jest odwieczny problem, tak? No bo ja jestem takim, no nie wiem, typem człowieka, który zawsze robił dużo różnych rzeczy i dużo różne rzeczy mnie interesowało i od zawsze było to problematyczne w momencie, kiedy miałem powiedzieć, czym ja się zajmuję, no bo robiłem właśnie wiele, ale z drugiej strony, no ja zawsze jakby to lubię i cenię u siebie i u innych ludzi, lubię ludzi, którzy są wszechstronni i różnymi rzeczami się zajmują. I no właśnie, i z jednej strony właśnie przez wiele, wiele lat zawodowo byłem określany jako projektant, no bo właśnie, no można powiedzieć, już nawet pewnie ponad 10 lat zajmowałem się projektowaniem graficznym w różnym wymiarze, w różnym zakresie. Założyłem firmę w tym...
Widziałem twoje portfolio pierwsze, które masz na stronie internetowej.
A, takie, zacny, to tak, to z liceum. Design. No tak, właśnie, taki, tak, tak.
Łebski design, dobrze?
Tak, bo web design, no właśnie, taki byłem śmieszny kiedyś w liceum, że taki byłem przewrotny, że tak to określiłem, bo faktycznie zacząłem od robienia stron internetowych i tak, wiesz, takiej pasji, jako taki, powiedzmy, licealista, gimnazjalista, sobie tam jakieś strony robiłem w ramach zainteresowań, ale to faktycznie się przerodziło w coś takiego biznesowego, no bo to mnie, no przypadkiem też, ale właśnie pokazało, że można na tym zarabiać i to może być przyjemne z pożytecznym. No i tak sobie projektowałem, ale w międzyczasie się porobiło dużo różnych rzeczy, no bo też nie poszedłem na studia związane z projektowaniem, tylko z marketingiem, zarządzaniem, bo interesował mnie zawsze biznes, ekonomia. Później właśnie doszło do tego blogowanie. Blogowanie pozwoliło mi jakby tak naturalnie i też przypadkiem trochę zbudować moją markę osobistą i zacząłem gdzieś być zapraszany na szkolenia, konferencje, więc wiedziałem, że fajnie się ludzi uczy, fajnie się z nimi rozmawia, fajnie się im pomaga. I tak naprawdę no, to się wszystko mieszało. Tak więc z jednej strony jestem marketerem, mam takie wykształcenie, mam doświadczenie projektanta, mam też silne doświadczenie nauczyciela, trenera, bo dużo tych szkoleń prowadzę. Także no, troszkę to są różne działki, można by te 3 osoby tym obdzielić i trochę ciężko to wszystko nazwać jakimś jedną rzeczą, ale jak już ktoś mi każe i powie, żebym się określił jednym słowem, to ja uważam, że najlepiej mi opisuje słowo przedsiębiorca. W sensie takim zawodowym, tak? Że ja jestem po prostu przedsiębiorcą i nie wyobrażam sobie pracy na etacie i przedsiębiorcę rozumiem nie w takim sensie kolesia, który ma firmę i trzepie na tym kasy, tylko osoby, która szuka jakiejś okazji, pomaga ludziom, dostarcza nowych rozwiązań. W tym kontekście uważam, że przedsiębiorcą nawet może być ktoś na etacie i jakby przedsiębiorczości wielkim fanem jestem i gdzieś tam, jeśli ktoś by mnie nazywał przedsiębiorcą, to byłoby mi miło i czułbym się dumny, bo gdzieś tam uważam, że jest to mega pozytywne zjawisko w takim nawet, wiesz, kontekście społeczno-cywilizacyjnym, jeśli można tak odważnie powiedzieć. No, więc jakby jednym słowem, no to przedsiębiorca, no ale jak wieloma zdaniami, no to już wiele zdań powiedziałem i pewnie...
Tak sobie myślę, bo mówisz o szkoleniach, mówisz o... No właśnie, szkolenie tak naprawdę samo w sobie nic nie znaczy, bo można szkolić z BHP, można szkolić z webdesignu, można szkolić z ten, jakby, a jakbyś powiedział, Bo ja wiem, a Bartek uczestniczył w twoich szkoleniach, z tego co wiem. Natomiast jestem ciekaw, tak. Jak byś nazwał główny zakres zainteresowań samych szkoleń, czy tego, jak, w jaki sposób pomagasz, czyli tematyka. To marketing najbardziej, czy... Bo to nie jest tak, że uczysz, nie uczysz ludzi Photoshopa przecież. Czy nie grafiki. Web design wykorzystujesz jakby, znajomość web designu wykorzystujesz do własnych projektów, do własnych celów, ale nie na przykład do szerzenia tej wiedzy.
Nie, akurat, tak, jeśli chodzi o web design, no to jakby wykorzystywałem to jako po prostu wiedzę, którą jakby sprzedawałem klientom, projektowałem dla nich rzeczy oraz no jakby na własne potrzeby, wiadomo, bloga i tak dalej, chociaż już od niedawna nie, no bo też jakby coraz więcej rzeczy zlecam, bo nie mam już na to czasu. Natomiast jeśli chodzi o moje szkolenia, to one, główne to szkolenie, którym się teraz zajmuję aktualnie, ono dotyczy tworzenia infografii komunikacji wizualnej i tym szkoleniem ja pomagam ludziom, którzy nie są jakby doświadczonymi grafikami, nie mają zbyt wiele doświadczenia z projektami graficznym, ale chcieliby to swoje projektowanie wnieść na troszkę wyższy poziom i nauczyć się komunikować, wymieniać informacje, przekonywać może kogoś do czegoś w sposób także podparty obrazem, tak? Czyli nie tylko jakąś fajną treścią, ale też jakąś oprawą, opakowaniem, czyli mówię, jak dobierać kolory, jakich prostych programów używać, jak wykorzystywać jakieś ikony, ilustracje, jak dobierać kroje pisma i tak dalej, żeby te nasze komunikaty były nie tylko mądre, ale też jeszcze no, opakowane ładnie. Więc no, to jest taki mój główny produkt szkoleniowy, który właśnie zarówno jest skierowany do osób takich, że tak powiem, Kowalskiego z ulicy, gdzie ja po prostu zapraszam każdego, szkolenie jest otwarte, no i właśnie Bartek na takim szkoleniu był, ale też no większość jednak z przypadku. No ale byłeś, większość tych szkoleń to jednak są szkolenie zamknięte, gdzie mnie jakaś firma zaprasza i ja po prostu jadę do nich i opowiadam i pomagam ich działom marketingu, na przykład działom jakiejś obsługi klienta, którzy muszą opowiadać o jakichś procedurach i tak dalej w sposób wizualny. Czyli jak zrobić lepszą prezentację, jak robić lepsze raporty i tak dalej, w sensie wizualnym.
Ja przepraszam, że ci wszedłem w słowo, to nie byłem z przypadku, tylko to tak zrozumiało, że przychodzą ludzie z ulicy, no elo, my się troszeczkę
Nie, chodziło mi, że jest to otwarte, w sensie, no nie ma tu jakby restrykcji co do tego, kto może przyjść, no, nie, w tym sensie.
Ale
nie,
ja
nie
mogę powiedzieć od siebie jako uczestnik,
no właśnie,
że bardzo
druga
mi się...
Strona, tak.
Tak, że... Ojej. Podoba mi się uniwersalność tego szkolenia, w sensie takim, że to było coś takiego, że z jednej strony nie zdradzałeś jakby za dużo, to znaczy to wszystko było do przemielenia w ciągu tamtych 8 godzin siedzenia z tobą i przebywania w twoim towarzystwie i słuchania tego, co mówisz, a jednocześnie też było to na tyle fajne, że ja jakby nie tylko, że tak powiem, umiem robić infografiki, czego kiedyś tam efekt ci wysłałem na fejsie, ale też fajne jest to, że po prostu człowiek się troszeczkę więcej dowiaduje właśnie o fontach, o tym, jak na przykład ich używać, o tych kolorach. To jest taka wiedza uniwersalna bardzo, a jednocześnie, która zmienia bardzo wiele, wiesz, no bo tak zasadniczo to nie będzie do końca profesjonalne, jest to niszczenie rynku, ale z drugiej strony po twoim szkoleniu, moim zdaniem, można wyjść na taki średni poziom i obsługiwać klientów, tak, w pewnych kwestiach, jeżeli się dobrze uważało na tym, co mówiłeś, bo może to nie będzie idealne, ale to będzie naprawdę na takim fajnym poziomie, z takim, że po prostu nie kuje w oczy, no.
Okej, okay, no to super, miło mi słyszeć w tym sensie uniwersalności na pewno, no bo właśnie o to chodziło, żeby to była pani z marketingu, ktoś, kto ma swoją firmę, ktoś, kto jest świeżo po studiach, ktoś, kto projektowaniem ma doświadczenie i tak dalej, żeby to było raczej dla każdego. Natomiast jeśli, nie wiem, o tym psuciu rynku, no wiadomo, kto jak to wykorzysta, to jakby już
nie
jego sprawa,
ale to
jasne, ale to bardziej chodziło o to, żeby faktycznie ludzie, którzy, wydaje się, że to są komplementarne rzeczy, tak, to znaczy to, że ktoś będzie potrafił jakby zrobić ładną prezentację, to nie zabija jakby branży graficznej, no bo w wielu aspektach te osoby i tak by nie zleciły zrobienia tej prezentacji, tylko zrobiłyby to i tak sami tylko w sposób brzydki, powiedzmy, tak? Czy nieskuteczny, więc jakby ja na to z tej perspektywy patrzę, no i to tak przynajmniej to szkolenie tak projektowałem, tak? Także no.
Ja mam takie samo spojrzenie jak ty, mi chodziło po prostu o coś takiego, że jeżeli ktoś by się uparł, kto jest uczestnikiem twojego szkolenia, to mógłby zacząć myśleć o tym, żeby coś projektować. Ja na przykład jestem taką osobą, która po swoim szkoleniu po prostu zaczęła...
O to chodzi ze szkoleń, żeby właśnie coś wynieść, tak? Żeby...
Jasne.
No, Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jak po szkoleniu z infografik podejmujesz się web designu, tak, to trochę jest, wiesz...
No ale to jednak cię wtedy zweryfikuje w pewnym momencie. To już jakby to jest ten, twoje umiejętności lub ich brak wyjdą po prostu w praniu, no. Bardzo często. Albo zamówisz jakieś działania na zewnątrz, u Chińczyków, w cudzysłowie, tak? Więc ten, tak też
jak
można.
To się, jak to się mówi, każdą pracę kreatywną można wykonać skończoną liczbą studentów.
Ja jeszcze będę chciał wrócić do tego, co bieżąco ten, ale nie odmówię sobie tej przyjemności i zapytania ciebie o... troszkę o przeszłość, to znaczy już tworzysz kilka lat na rynku, jakby nie jesteś świeżą osobą, tak, totalnie, wiesz, nie zacząłeś wczoraj. Na twojej stronie internetowej jest opowiedziana twoja historia, jakby to, nie chcę mówić w zasadzie, opowiedz nam swoją historię, tak, bo, ale ja uważam, że jednak bardzo wielu ludzi mówi o tym, że historie ludzi, którzy, nie wiem, pracowali na etacie, a później rzucają to, bo stwierdzają, że chcą robić coś lepszego, to są wyimaginowane brednie. Tak pozwolę sobie wbić kij w mrowisko. Natomiast ty jesteś przykładem tego, że można. I kojarzysz mi się, Boże, Michał Szafrański, bodajże on miał podobną taką... Kojarzysz Michała Szafrańskiego?
Pewnie.
Jak czytam jego historię, tak, tego najpierw podejścia, a później kwestii jakby rzucenia, ten skupienie się na blogu i tak dalej, to myślę, że te historie są w miarę sposób komplementarne. Mógłbyś w 6 zdaniach powiedzieć dosłownie, co ja mam dzisiaj tymi 6 zdaniami? Mógłbyś powiedzieć jakby, z czego wynikało? Jakby, jak to wszystko? Bo ty najpierw robiłeś design, tak? Później założyłeś firmę, na której, która rozumiem przynosiła zyski, powoli się rozwijała i tak dalej, a stwierdziłeś, to nie to jednak. Tak było?
Tak. To wiesz co, znaczy, o tyle nie jest to podobna historia do Michała, że ja nigdy nie pracowałem na etacie i nigdy tak naprawdę nie chciałem pracować
na etacie. Nigdy nie pracowałeś na etacie?
I no nigdy. W swoim życiu nigdy nie pracowałem na etacie. I jakby dlatego też jakby no ja naprawdę jestem od powiedzmy nastolatka zrozumiałem ideę przedsiębiorczości, ona mi się spodobała, tak? Ale pewnie przede wszystkim dlatego, że miałem, znaczy wiesz, na etacie wtedy miałem takie prace wakacyjne, że pomagałem na przykład montować domofony, nie? Więc jakby i wierciłem
dziury w ścianach. A kiedyś sprzedawałem maskotki po domach, wiesz.
No, więc w tym sensie to pracowałem gdzieś tam dla kogoś i no to bez przesady. Natomiast no tak na poważnie to nigdy. Zawsze po swojemu najpierw byłem freelancerem, później stwierdziłem, że trzeba założyć coś swojego, znalazłem wspólnika, zarazem założyliśmy firmę. No i ją prowadziliśmy przez lata. Ta firma nadal istnieje, tylko ja właśnie w zeszłym roku stwierdziłem, że ja już po prostu chciałbym się zająć czymś innym.
A tylko powiedz mi, wynika... firma na etapie, kiedy ją zakładaliście, jaka była idea tego, co ona ma robić? W tym momencie, kiedy ją zakładaliście?
Tak, jasne. To może powiem wtedy szerzej, ale to będzie więcej niż 6 zdań.
Okej, może być 2.
Ja zaczynałem właśnie od robienia stron internetowych i jakby na początku to moja freelancerka na tym się skupiała. To znaczy ja projektowałem strony internetowe głównie dla agencji marketingowych, reklamowych jako podwykonawca, czyli taki grafik on demand, tak? Po prostu outsourcowali pewne rzeczy do mnie w kontekście projektu stron internetowych. Ja sobie tak fajnie ciągnąłem, studiowałem dziennie, miałem fajne zyski na boku, więc jakby miałem taką swoją działalność, się w tym zakresie rozwijałem, mogłem robić strony dla fajnych marek, bo te agencje miały fajnych klientów. Natomiast w pewnym momencie studia mi się kończyły, a ja sobie stwierdziłem, że chcę zrobić poziom wyżej, tak? Jakby studiowałem marketing i interesował mnie też już branding, podejście takie całościowe do komunikacji takiej marketingowej, do identyfikacji wizualnej i zacząłem jakby myśleć, że wkroczyłem na taki wyższy szczebel tego projektowania, jakby potraktowałem to całościowo, tak? I logotypy, jakby komunikacja wizualna w szerszym kontekście, też strategiczne podejście do zaplanowania tego projektu, tak? Zobaczyłem i nauczyłem się tego, że nie chodzi tylko o estetykę, tylko o to, żeby to już coś komunikowało, coś przekazywało, żeby to budowało jakieś emocje i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że połączyłem te takie wiedzę taką studencką z marketingu z tym moim projektowaniem i założyliśmy ze wspólnikiem agencję brandingową. Czyli właśnie my chcieliśmy i robiliśmy to później takie kompleksowe realizacje związane z wizerunkiem marek, czyli najpierw strategicznie zastanawialiśmy, czego im brakuje, jak powinni się pokazywać, a później ubieraliśmy te strategie w już właśnie coś, co właśnie nazwać można identyfikacją wizualną, logotypami, czy też właśnie strony internetowe, jak najbardziej dalej tam robiliśmy, tak? Czyli to było coś znacznie szerszego. Można powiedzieć w tym sensie, odpowiadając na pytanie, czym firma się zajmowała.
Okej. No i rozumiem, później stwierdziłeś, że jednak trzeba to totalnie zmienić, w sensie chcesz robić to już jednak samodzielnie, inne rzeczy, szkolić, rozwijać ludzi, uczyć firmy i tak to już później potoczyło się. To w ogóle jest...
Mogę wtrącić?
No, jasne.
W pewnym sensie tak, właśnie tam powiedzmy można w jednym zdaniu tak to podsumować, natomiast to był taki też szerszy proces, tak? To znaczy ja w pewnym momencie zacząłem blogować, bo mi brakowało z jednej strony właśnie jakiejś takiej mojej strony, mojej działalności internetowej, bo jeszcze właśnie w czasach liceum robiliśmy jakieś tam portale dotyczące książek fantasy, jakieś takie rzeczy i jakby ja zawsze lubiłem tego typu działalność, lubiłem i czytelników i lubiłem o czymś opowiadać. Zacząłem bloga i to się zaczęło fajnie kręcić i to po prostu mnie pochłonęło w pewnym sensie i no doszedłem do wniosku, że już tego się dłużej nie da jakby ciągnąć dwóch srok za ogon, że mam z jednej strony bloga, który się rozwija, który ma fajny potencjał, że czytają mnie tysiące ludzi, zapraszają gdzieś na szkolenia i tak dalej, a z drugiej strony mam firmę, co do której chcę podejść na poważnie, mam obowiązki pracowników, klientów i to jakby tego się nie dało się rozdzielić, więc w pewnym momencie musiałem coś wybrać i tak jakby strategiczno, długofalowo, ale też po prostu egoistyczno w takim kontekście, co daje mi więcej satysfakcji, przyjemności, no wybrałem tą działalność właśnie blogowo, szkoleniową, internetową, a stwierdziłem sobie, że no, ta moja firma wtedy jakby no, oddam ją w ręce wspólnika, niech on jakby zajmuje się nią dalej, a ja po prostu zajmę się tą swoją działką, że tak powiem staro-nową, ale w nowym wymiarze na pełen etat już powiedzmy.
A jeżeli mogę cię o coś zapytać, bo zawsze się pojawia ten taki, wiesz, taki temat tego, kiedy się przechodzi z bycia jednym z wielu blogerów do bycia jednym z bardziej znanych blogerów. Mhm. I czy ty jakby, ile czasu na przykład zajęło ci to, żeby wyjść w ogóle ze swoim samym blogiem, w sensie od tego, wiesz, pierwszego wpisu w stylu początek, coś jest
Hello
tam
world.
Jacek, tak, hello world, do takiego, wiesz, gdzie już poczułeś, że to jest jakby fajnie rozwinięte i czy na przykład widziałeś jakieś takie kroki po drodze, bo ja wiem oczywiście, że tak jak na przykład, no nie wiem, myślę, że my w podcaście, jeżeli w jakiś sposób można to porównać, choć nie chcę tutaj nadwyrężać, ale jeżeli, no to po prostu wynikało u nas na przykład z takiej ciągłości, tak? A jak to u ciebie było? To było szybko to rosło, wolno, czy były jakieś takie po prostu momenty przełomowe, które to ukształtowały?
Ja pozwolę sobie tylko uzupełnić to pytanie, jakby uzupełniające pytanie od siebie, bo myślę, że to jest komplementarne. Mianowicie, bo ty chyba jednak nie tworzyłeś bloga po to, żeby stworzyć bloga jako bloga, czy jednak chciałeś być blogerem? Czy też wystarczyło ci to, co tworzysz, jakby na przykład, nie wiem, działania z firmami, wiesz, i tak dalej, a blog to chciałeś po prostu ludzi, a stwierdzisz, podzielisz się wiedzą za free, bo ją masz, zdobyłeś, wykułeś sobie ją na bazie jakby doświadczeń i tak dalej. Jaki był też cel, wiesz, o co mi chodzi, czyli jakby nie, że chcę zmonetyzować się teraz blogerem być i w ogóle, czy właśnie dla popularności, dla hajsu, nazwijmy to po imieniu, tak? Czy po prostu chciałeś przy okazji podzielić się wiedzą?
Okej. Okay. Znaczy na początku, głupio jest mi mówić z takiej perspektywy gościa, który teoretycznie miałby być popularnym blogerem i tak dalej, no bo no, naprawdę bez fałszywej skromności to wydaje mi się, że to jest przede mną i mam nadzieję, że to jakby fajne rozkręcenie, o których powiedziałeś, dopiero nastąpi, więc nie wiem, jak fajnie rozkręcić bloga, bo mam wrażenie, że mu jeszcze taki nie jest. Natomiast udało już bez fałszywej skromności udało mi się jakieś tam milestone'y zaliczyć, tak? Więc, ale wracając może do początku, no to jest raczej tak, jak ty mówisz, w sensie ta druga wersja, czyli to było bardziej wynikało z jakiejś takiej pasji przy okazji jakiegoś właśnie działalności takiej głównej, którą była moja firma. Pomyślałem, że mogę sobie jakąś tam stronę założyć, kupiłem sobie, właśnie, bo było tak, że miałem, jako freelancer miałem swoje portfolio, tak? I jakby kiedy założyłem firmę, no to ta domena już mi przestała być potrzebna, no bo miałem swoje portfolio, swoje realizacje pod innym adresem, budowaliśmy tam tą markę i stwierdziłem, może sobie coś tam wgram na tą moją domenę, niech ona sobie tam śmiga.
Coś tam sobie popiszę.
Zacząłem się dzielić tam linkami, jakimiś znaleziskami, bo ja zawsze byłem ciekawy, dużo RSS-ów przeglądałem, zacząłem tam to wrzucać i jakieś fajne no po prostu rzeczy dalej. Trochę też dla mnie, żeby mieć to jakimś w jednym miejscu i ludzie to zaczęli podchwytywać. Ale w pewnym momencie też zacząłem pisać jakieś takie rzeczy bardzo związane z projektowaniem dla grafików. To było, w ogóle mój blog miał milion etapów, faz i tak naprawdę to, co jest teraz, to w ogóle tak naprawdę żadnego tekstu z tych początków tam już nie uświadczycie, tak? Więc to był taki blog linkowo-graficzny. Później miałem taką fazę kreatywnych, śmiesznych projektów, tak? Czyli robiłem jakieś rebusy związane z markami, czyli rysowałem jakieś ikonki i ludzie mieli zgadywać, co to są za marki. I to mega zagryzło na przykład na social media. Później robiłem jakieś proste infografiki podsumowujące logo, które już umarły i które już nie istnieją. Tak? I jakby dawałem taki content troszkę inny blogowy, nie suche wpisy, tylko takie rzeczy, powiedzmy innowacyjne, powiedzmy w cudzysłowie, które mega w social media się ugryzły. Na przykład te rebusy, to wtedy jakiś duży fanpage, wtedy chyba Mediaran do mnie napisał, żebym robił taki dla nich jeden rebus dziennie, żeby oni u siebie na swoim fanpage to wrzucali i za każdym razem mnie tam tagowali. Tak, oni mieli tam kilkadziesiąt tysięcy fanów. I to mi tak fajnie szło, fajnie rosło. Albo na przykład robiłem jakieś takie akcje typu skąd się wzięły nazwy, polskie nazwy kolorów. I zrobiłem research i jakby skąd się wzięła nazwa biały, skąd w ogóle jest słowo biały, tak? Takie trochę polimaty teraz Radosław Kotarski robi podobne rzeczy, a ja to robiłem zanim to było modne, w formie tekstowej i wiecie, i to trafiło na wykop i tam raptem bam, 20 tysięcy osób
wykop
jednego
efekt
dnia. Wykop efekt był, tak? Więc jakby to mi gdzieś tam dało taki fajny bas i to gdzieś tam mnie wybiło, natomiast w pewnym sensie gdzieś tam zacząłem... Mój blog jest takim też odzwierciedleniem tego, jak mi się zmieniają moje zainteresowania na przestrzeni lat. Później zainteresowała mnie produktywność, efektywność, kreatywność i o tym zacząłem pisać. Nauczyłem się pisać, poznałem innych fajnych autorów, którzy mi zainspirowali do innego pisania, do innego tworzenia, więc z perspektywy czasu, wiecie, te rebusy to mi się teraz wydaje totalna dziecinada i już takich rzeczy nie robię. Ale gdzieś tam to ewoluowało, więc jestem przykładem takiego blogera, który powoli, krokami, w ramach różnych faz. Ja tego bloga już naprawdę prowadzę lata, to pewnie 2011-2012 rok od takiej pierwszej wersji można by liczyć. Z tym, że ja tego, nie traktowałem tego nigdy poważnie, nigdy. Przez wiele lat nie traktowałem tego tak poważnie. Tak naprawdę poważnie to traktuję powiedzmy od półtorej roku, tak, że mówię, że to jest coś, co ja inwestuję swój czas, nad czym się spinam, konkretnie piszę regularnie i to jest dla mnie totalny priorytet. Czasami, wiesz, niby teoretycznie blog istnieje powiedzmy 5-6 lat, ale ja miałem fazy, gdzie ja przez 4 miesiące niczego nie opublikowałem, na przykład i zupełnie miałem to w jakimś tam dziesiątej kolejności priorytetów, tak? Więc ja nie jestem zdecydowanie przykładem takich blogerów, jak na przykład Ola Budzyńska, czyli pani swojego czasu, która w ciągu półtorej roku rozkręciła bloga tak, że jest super popularna, super świetnie się odnajduje. Ja jestem przykładem takiego gościa, który siedzi mozolnie, pisze od wielu lat jakieś tam małe kroczki, małe fazy, różne etapy, różne zajawki, to ewoluuje i gdzieś tam powoli myślę, że już nie liczę na jakiś wielki błysk popularności związany z jakąś akcją, tylko po prostu będę sobie tworzył to w ramach swoich, tak jak to robię i myślę, że z czasem to po prostu będzie coraz lepsze, coraz fajniejsze, coraz więcej osób będę mógł gdzieś tam tym zarazić, że tak powiem. I tak bym myślę, mój przepis przynajmniej na to, jak stać się popularnym blogerem, tak wygląda.
Swoją drogą, jakiś czas temu mieliśmy w Shufflecast gościa, którym był Michał, który prowadzi, Michał Fedorowicz, który prowadzi blog Kulturą w Płot. Nie wiem, czy kojarzysz,
tak,
czy nie.
Kojarzę,
to jest w ogóle blog roku 2014.
Tak, kojarzę.
Michał to super człowiek, natomiast jego historia przypomina mi właśnie, macie trochę podobną, tak w moim odczuciu, jak on opowiadał właśnie to też tak naprawdę wszystko mozolną pracą, taką bardziej u podstaw, bardziej dla tworzenia, dla fajnych rzeczy, dla dobrego researchu. Swoją drogą to było jedno z moich pytań, więc już mi je odpowiedziałeś, bo byłem ciekawy, skąd ty pozyskujesz te wszystkie linki. I uwierz mi, że ja dużo RSS-ów przeglądam, ale nie tyle narzędzi to nie jestem. Zresztą od ciebie miałem chyba ze 2 czy 3 narzędzia. Aha. Natomiast wiesz co, zaciekawiła mnie jeden jeszcze tu kwestia, mianowicie wysyłasz newsletter. To jest troszkę oldschoolowa forma, tak naprawdę, moim zdaniem.
Nie, no ale
nie?
Dobra, kontynuuj.
Nie jest oldschoolowa? Okej. Okay. No. Możemy o tym się pospierać. Moim zdaniem jest oldschoolowa i no właśnie, i on żre, że tak powiem.
No tak.
Ludzie korzystają? Zapytałbym, jeżeli oczywiście możesz podać statystyki, w sensie Bartek zawsze tak mówi, a jak tam statystyki? W sensie dużo ludzi odbiera, jeżeli możesz jakieś widełki podać, albo jak dużo ludzi subskrybuje newsletter?
Znaczy, okej, okay, no to odpowiadając wprost na statystyki, no to teraz mam niecałe 10 tysięcy, zbliżam się do dychy, więc no gdzieś tam, no myślę, że w sierpniu to 10 tysięcy spokojnie.
A dalej się zwiększa? W sensie widzisz wzrost jakiś?
Tak, tak, to jest mój największy kanał teraz, jakby najszybciej rośnie. Nie, wiesz co, newsletter jest jakby jedną z moich największych grzechów i rzeczą, której jakby gdybym mógł się cofnąć w czasie, to bym to zaczął robić wcześniej. Tak? Bo ja właśnie swoje początki zacząłem od właśnie mega nastawienia się na Facebooka i właśnie te lajki tam, share'y, te rebusy, jakieś takie rzeczy mnie to nakręcało, fajnie było, bo widziałem, że to rosło. Natomiast w ogóle nie miałem newslettera. Newsletter mam tak naprawdę od jakiegoś porządnie od roku, tak? Bo kiedy zrobiłem nową wersję bloga, przeszedłem powiedzmy na blogowanie, w cudzysłowie na Poeneta, to dałem wtedy e-booka w zamian za zapisy newslettera, mega go wypromowałem. I teraz dla mnie jakby, jeśli chodzi o kanały pozycyjne, jakby jakichś czytelników i tak dalej. Niestety jest dla mnie najważniejszy, topowy, totalnie, i chciałbym mieć więcej, 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 bo widzę tutaj mega dużo, dużo korzyści. Newsletter otwiera każdy, prawie 40% osób i no i w zależności od tego, co tam się umieści, no to klika z tych 40%, no powiedzmy kilkanaście, że tak powiem.
To jest spore, to jest spore.
Masz świetne wyniki.
Więc porównaj sobie to do Facebooka, tak, gdzie twoje posty no rzadko mają kiedyś zasięgu, wiesz, jeśli masz, szczególnie im więcej masz lajków. Jeśli masz fanpage, który ma kilkanaście tysięcy, 20 tysięcy, no to tam osiągnąć zasięgi, które mają 50%, są bardzo trudne. Myślę, że to fajna, fajna treść, bardzo angażująca. Plus, no i newslettery dają gigantyczne możliwości marketingowe, już się nie oszukujmy też, tak? Jakby w takim sensie targetowania tego, automatyzacji, personalizacji, jest to mega dużo...
Tak, to jest chyba takie pierwsze pole w ogóle takiej automatyzacji komunikacji z tym, z odbiorcą tak naprawdę. Zanim jeszcze ktokolwiek mówił tak o botach na fejsie, to te wszystkie rozwiązania, na przykład na MailChimpie czy coś, to są bardzo fajne rzeczy.
Dokładnie. Fajnie to działa i można to fajnie no gdzieś tam tworzyć, no mówiąc już brzydko, te lejki sprzedażowe i tak dalej. To już zupełnie inny temat w takim
brzydko,
sensie.
Zaraz,
jeśli mówimy o blogowaniu w takim sensie biznesowym stricte, dlatego może brzydko, niektórzy tego nie lubią, ale też w takim sensie, wiecie, no kontakt z ludźmi, no to ja mam takie wrażenie, że to jest takie bardziej personalne, że ja wysyłam list do kogoś po prostu i tak ludzie też to traktują, tak? Odpowiadają mi na moje newslettery ludzie, tak? Gdzie ja nie, rzadko bardzo piszę, daj znać, co ty myślisz, ludzie mi odpowiadają, fajne to było, dzięki. To jest takie inne niż komentarz na Facebooku, niż like na Facebooku. To jest taka, mimo tego,
intymniejsza
że to jest, mimo tego, że to jest masowa komunikacja, no to jest to jednak komunikacja taka jednak bardziej bliska człowiekowi i ja zdecydowanie myślę, że wiesz, nie można powiedzieć, że to jest oldschoolowe w takim sensie rozwoju tego też możliwości targetowania, personalizacji, automatyzacji i jakby takiej, jakby to powiedzieć, możliwości przekazania jakby treści, tak, że jednak ludzie na Facebooku oczekują właśnie wideo, 5 sekund, like, śmieszne heheszki.
No ale sam to mówisz, tak, sam to mówisz, to jakby ja nie mam zamiaru się spierać z twoją, z tym, że to jest skuteczne.
Jasne,
bo ty
jasne.
To dobrze zrobiłeś. To jest sztuka, tak, zrobić dobry newsletter.
To jest chyba kawał roboty tak naprawdę do
włożenia.
No
podejrzewam, że przygotowanie jednego newslettera to troszkę ci zajmuje.
Ale wiecie co, bo ja też miałem takie poczucie na początku, przynajmniej w takim sensie, że to muszą być obrazki, że to musi być newsletter dopieszczony, że tu ikonki social media, to tu jakieś fajne zdjęcie. Ale ja w pewnym raz robiłem taki eksperyment, że wywaliłem wszystko i teraz jest tekstowy i to miało dużo większą procentową skuteczność, dużo większe dotarcie. Z racji tego pewnie z jednej strony, że jakby mniej mnie przemieliły boty, jakieś tam filtry antyspamowe i tak dalej, bo lżejsze były te maile i bardziej takie ludzkie. A po drugie, no wydaje mi się, że bardziej to też przypomina właśnie taką wiadomość od kolegi, tak? Jeśli masz takie newslettery sprzedażowe z jakichś sklepów internetowych, nawalane są tam obrazki, kody promocyjne, coś tam, jakieś gify się świeci, to to ma taki charakter takiej właśnie komunikacji komercyjnej. No to jeśli napiszesz coś tekstowo, tak jakby ci kolega przy piwie coś opowiadał, no to to mi się wydaje, że ludzie to bardziej doceniają. I ja w tym kierunku poszedłem i w tym sensie to nie jest dużo bardziej pracochłonne niż wrzucenie czegoś na Facebooka. Bardziej, no jest tam wiadomo więcej troszkę roboty z wymyśleniem tematu maila, wybraniem jakiejś listy, do której to wyślesz, wrzuceniem jednak jakiegoś tam w jakiś szablon tego, ale no to nie jest dużo pracy, nie jest jakoś specjalnie pracochłonne.
Ale widzisz, to tak jak powiedziałeś, bo tu jeszcze dochodzą klienty pocztowe, więc zależnie od tego, im mniej tekstu, tym lepiej dla później sformatowania tego maila w różnych klientach, bo niestety tak. Cały czas język maila to jest chyba najbardziej przestarzały Tutaj tabelki działają tak, ładnie, powiem, te RTD i tak dalej. Natomiast tak cały czas myślę, bo szukam sobie w głowie innego newslettera, który ja bym subskrybował z przyjemnością i no niestety większość dostała ode mnie po prostu bloka, tak, w Gmailu, a twój został. I to pewnie wynika, że u ciebie jest skuteczne, dlatego że doprowadziłeś to pewnie do jakiegoś levelu, który jest dobry i po prostu tyle. I ja dalej będę zostawał przy swoim zdaniu, że to jest oldschoolowe. Co więcej, uważam, że sam to udowadniasz, tworząc podcast, bo zacząłeś tworzyć podcast. Tak. To jest już dla mnie ta nowocześniejsza forma, bardziej multimedialna. Ja trochę jestem teraz na twojej stronie i tak sobie myślę, że brakuje mi tylko w rogu jeszcze jednej ikonki social, mianowicie ikony YouTube'a. I tak w ogóle jak, po pierwsze, co cię skłoniło do podcastu? To pytanie numer jeden, bo tam widziałem 6 odcinków, przesłuchałem, tematyka fajna, bliska mi. Natomiast co cię skłoniło do podcastu i czy planujesz założyć YouTube'a?
Do podcastu, no wiesz co, no myślę, że to są takie oczywiste powody, zresztą mówiłem o tym w pierwszym odcinku, że no po prostu tak, po pierwsze możliwość, mam wrażenie, lubię podcasty, bo ty też mówiłeś, że chcecie o tym porozmawiać i to też lubię podcasty, słucham podcastów, podcasty jakby mnie inspirują bardzo, bo właśnie, no właśnie, z racji bycia, przynajmniej starania się być produktywnym człowiekiem, no to staram się wykorzystywać jakiś czas na przykład w trakcie jazdy samochodem, czy w trakcie jazdy komunikacją, jak jeszcze dojeżdżałem do biura, no to właśnie dużo tych podcastów słuchałem, żeby sobie jakoś te produktywnie minuty zagospodarować i się wkręciłem i zawsze, znaczy, no właśnie, to jest moja wadozaleta, jak ja to nazywam, że jak się, mi się coś podoba, to ja to od razu chcę robić, tak? Typu jak mi się spodoba jakiś styl malowania obrazów, to ja od razu chcę malować obrazy, nie? Jak mi się podoba muzyka gitarowa, to ja kupuję gitarę i gram na gitarze, nie? Jestem takim człowiekiem. Więc to jest duża wada, ale też dużo zaleta, myślę. No i podcasty są jedną z tych rzeczy, że jakby słuchałem podcastów, lubię i sobie stwierdziłem, no nie mogę nie spróbować przynajmniej mieć własnego podcastu. Po drugie, no wydaje mi się, że jest to taka forma fajna, intymna, też taka forma rozmowy, dużo bardziej pozwalająca poznać osobę niż tekst, tak? No bo słyszysz, kiedy ktoś się uśmiecha, słyszysz, kiedy ma zły dzień, słyszysz, kiedy się zająknie, słyszysz jakby jego takie troszkę małe mikro specyfikę mówienia, co albo kogoś bardziej polubisz, albo nie. I jakby wydaje mi się, że ja dzięki podcastom wiele osób bardziej polubiłem, tych przynajmniej, które znałem wcześniej, na przykład tylko z tekstów. No i i trzecia, no już taka bardziej powiedzmy biznesowo-marketingowa kwestia, no że po prostu w innym momencie jestem też dostępny dla moich do moich odbiorców, tak? Czyli te osoby, które mogły mnie tylko do tej pory czytać, nie zawsze mają czas, możliwości, żeby czytać, więc to właśnie ostatnio mi jakaś dziewczyna napisała, że jestem jej stałym towarzyszem do malowania paznokci, więc no miło, tak? Że jakby w trakcie malowania paznokci nie będzie mnie czytała, więc fajnie, że ten dzięki podcastowi...
Słuchaj, my niektórym przy sprzątaniu towarzyszymy.
No właśnie, no i to jest...
Jacku, czy moglibyśmy zatytułować ten odcinek Stały towarzysz malowania paznokci, myśli Jacek Kłosiński?
Taki będzie tytuł, spoko.
Dobra, no ja nie mam, wiesz, wpływu na to, jak to zatytułujecie, spoko, może być. No, więc jakby podcasty są super, no już widzę tego pierwsze efekty, także też wrzucałem nie jakieś czas temu na Facebooka nawet, bo była śmieszna historia, że byłem z dzieckiem na spacerze i darliśmy się na huśtawce, buju i w ogóle głupka z siebie robiłem w takim sensie zabawy i ktoś do mnie podchodzi i mówi, a czy ty przypadkiem nie prowadzisz podcastu? Także, bo to takie nic z tego nicowego zaskoczenia mnie ktoś wziął, no i tak właśnie później taka small talk się wywiązał, że faktycznie ktoś trafił na mnie właśnie dzięki podcastowi, więc to jest takie troszkę inne medium, które jeszcze pozwala mi gdzieś tam szerzej dotrzeć i mega mi się podoba, mega to lubię, no 6 odcinków to nie jest imponująca liczba patrząc na was, no ale gdzieś tam robię to dosłownie z 2 miesiące na razie, więc no, na razie mi się bardzo podoba, się wkręciłem. Ale nie ukrywam też, że jest też taki okres, po pierwsze wakacyjny, gdzie byłem na urlopie, miałem małą przerwę tam dwutygodniową, a też no jestem teraz bardzo skupiony na tworzeniu kursu online, który robię i to jest, odpowiadając trochę na pytanie, kiedy YouTube, to jak skończę kurs online, bo robię swoją platformę, chcę to wydać, teraz jestem w trakcie robienia landing page'a, bardzo duży temat, największy projekt na blogu, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Jak skończę i ten kurs będzie w formie tekstowej, bo tak tak sobie postawiłem, w ramach jego tematyki stwierdziłem, że najlepsze to będzie najlepszy sposób przekazania tej wiedzy i tam są takie
ćwiczenia. Ale czekaj, zapytam, czy mówimy o kursie jak wyceniać pracę w branży kreatywnej?
Tak, tak, dokładnie o tym kursie. Okay. Więc jak skończę ten kurs, kurs osiądzie, to się zacznę zastanawiać, jakby można wnieść te kursy jeszcze na wyższy poziom wideo. I wtedy mam właśnie w planie zainteresowanie się sprzętem, samym setupem, bo to też jest gruby temat, żeby się tym zająć. I to wtedy może zaowocuje jakimś YouTube'em, ale raczej myślę o tym w kontekście takim edukacyjnym, żeby tę moją działkę szkoleniową teraz przenieść do online, na którą co robię, ale też zdaję sobie sprawę, że forma tekstowa nie zawsze będzie pasowała. Teraz uważam, że jestem przekonany wręcz, że ona się sprawdzi, ale nie zawsze tak będzie. Na przykład właśnie to szkolenie graficzne, które jeśli miałbym je zdigitalizować, no to nie wyobrażam sobie, żeby tego wideo tam nie było, więc no to jest jakiś tam mój plan, ale w ogóle nie wiem, czy w tym roku to zdążę zrobić, także mam inne priorytety teraz.
Nie wydaje ci się właśnie, że takie to też takie przemyślenie, konstatacja, bo powiedziałeś, no ty masz mówisz, my mamy tylko podcast, tak? My działamy tylko na tym jakby polu. Natomiast to, od czego zaczęliśmy samą rozmowę, czyli to, że ty działasz jakby na wielu polach, to też objawia się w działaniu bloga, bo pytanie brzmi, czy w dzisiejszych czasach sam blog często już jest niewystarczający, prawda? Chociaż jak są ciekawe treści, tak jak mówisz w przypadku u ciebie newslettera, wartość tekstowa cały czas się broni, co więcej się rozwija. No bo to jest wiedza. Do wiedzy później na przykład chcesz móc zajrzeć, a to jest łatwe do zajrzenia, jeżeli masz tekst, bo wystarczy, że rzucisz okiem i już widzisz, tak? Natomiast w przypadku dźwięku podcastu to musiałbyś przewinąć do określonego momentu albo przesłuchać jeszcze raz w całości i tak dalej. I do czego zmierzam? I mam wrażenie, że właśnie ty chyba chcesz iść, upewnij mnie w takim przekonaniu, że jakby nie liczy się forma, liczy się ostateczna treść, a tylko dobierać formę do tego, co aktualnie jest potrzebne. Czyli jeżeli są rzeczy wizualne, to być może YouTube'em przekazać tego typu treści, być może dodatkowo podcast do tego, ale post na blogu, jeżeli jest potrzebny taki typowy tekstowa wartość, to i tak musi być.
Tak.
Myślę, że tak jakby takie kierunek chciałbyś obrać, taki multi.
Tak, zdecydowanie. Marzy mi się właśnie, jak mówisz, wchodzisz na bloga i widzisz tam, że brakuje jakiejś ikonki, no to mi się marzy, żeby to było takie kompleksowe dla wszystkich i faktycznie jest tak, że jedne treści już widzę, że się sprawdzają do podcastu bardziej, inne mniej, inne treści bardziej do artykułu na bloga, inne mniej, do wideo będzie tak samo i właśnie no, wydaje mi się, że to jest też jakby największa sztuka, żeby to połączyć, dobrać, ale no, ja bym właśnie chciał iść w tym kierunku, żeby to było takie wszechstronne dla każdego i no, gdzieś tam od zawsze mi się marzy blog, który jest dosyć szeroki tematycznie, między innymi dlatego odszedłem też do tego graficznego tematu, który był bardzo wąski, ja już tam naprawdę nie wiedziałem, co ja tam mam wymyślać, więc zacząłem jakieś kolejne tematy tam opisywać i teraz no, gdzieś tam no, wydaje mi się, że gdzieś tam znalazłem taki kompromis pomiędzy jakąś niszowością, a jednak możliwością szerszego dotarcia, no i te jakieś różne media kanały, to na pewno będzie no, jakby się jeszcze rozwijało, to masz rację, jak najbardziej.
Jacku, okay. A jeżeli mogę cię zapytać, ile czasu, ile godzin dziennie pracujesz?
No myślę, że nie jestem jakimś super turbo pracoholikiem i te 8-9 to jest maks.
Dlatego pytam, ponieważ sam research narzędzi, do tego napisanie posta na bloga, do tego wypuszczenie podcastu, wiesz, to wszystko wymaga czasu. Mm-hmm. I jeszcze jak dołożę do tego YouTube'a, który moim zdaniem chyba jest najbardziej tak naprawdę pracochłonny, no bo samo ustawienie, tak, wiesz, tak. Jak będziesz chciał się ładnie nagrać, to samo ustawienie światła może trochę zająć. No to jednak...
Ja wyglądam pięknie w każdym świetle.
No słuchaj, no to najważniejsze być fotogenicznym do kamery, tak?
Ale i tutaj mam takie pytanie w sensie takim, że robisz po prostu rzeczy naprawdę szybko?
Bo... No i w ogóle to od razu ja dodam tylko uzupełnienie, czy masz jakieś metody automatyzacji pewnych zadań, typu używanie, wiesz, jakichś narzędzi.
Pisanie postów.
Pisanie postów, tak. Automatyzacja, okay. Podoba mi się to.
Nie wiem, czy mogę wam udostępnić teraz tapetę, ale nie będę tego robił, bo powiem tylko po prostu wam, co jest na mojej tapecie. Na mojej tapecie jest czarne tło i biały napis szybciej, kropka. Więc jakby to jest w pewnym sensie sugestia dla mnie samego, żeby robić pewne rzeczy szybciej. Nie jestem jakiś super wolny, ale Ja jestem teraz na etapie jakby poszerzania tego zespołu, który wokół mnie jest i z którym jakby pracuję, tak? Także już podcast jest w miarę zautomatyzowany w tym sensie, że ja muszę tylko w cudzysłowie go nagrać, a transkrypcja, redakcja, wrzucenie tego na bloga, zmontowanie tego, to wszystko się już dzieje poza moim jakby tam udziałem, tak? Więc gdybym musiał robić wszystko sam, tego podcastu by po prostu nie było, bo ja bym nie miał na to zupełnie czasu, tak? Więc jakby to jest mój pomysł. Jeśli właśnie miałbym robić wideo, to w życiu nie montowałbym tego sam. Jeśli miałbym robić jakieś szkolenie online, nagrywać, no to raczej nie porwałbym się na ustawianie tego światła samodzielnie, tylko gdzieś się z kimś umówił i nagrał po prostu to szkolenie razem, tak? Więc jakby to nie ma możliwości nawet przy pracowaniu najszybciej, jak się da, żeby takie ambitne plany, że tak powiem, posiadania podcastu, YouTube'a, bloga zrealizować samodzielnie i to myślę, że to jest utopia. Byłby to blog albo serwis aktualizowane raz na miesiąc, więc to musi być w pewnym momencie jakaś redakcja i ja tą redakcję staram się budować. I też no, jakby mam dużo takich tematów związanych z takimi project managementowymi kwestiami typu wynajęcie sali na szkolenie, wystawienie faktury uczestnikowi, odpowiadanie na ich pytania i tak dalej. To też staram się teraz aktualnie zlecać. Jestem na takim etapie testowania w tej formuły z bardzo fajnym moim kolegą, także zobaczymy, czy to zadziała. Jestem dobrej myśli, fajnie to wygląda, więc no gdzieś tam pytanie jest dla mnie aktualnym świeżym tematem, bo jak masz rację, tak? No, to słusznie zauważasz, że to bardzo dużo czasu zajmuje, jeśli robi się to samemu.
Tutaj tak sobie myślę o tym, bo tematów, którymi właśnie zajmujesz się, jest wiele, ale nie mogę nie przejść obok tego obojętnie. Zastanawiam się tylko nad jednym. Robisz bardzo wiele rzeczy. Niby 8-9 godzin, ale to też trochę czasu. No wiadomo, większość ludzi pracuje mniej więcej tyle. Natomiast na czym opiera się... No bo dużo rzeczy robisz za darmo. De facto, udostępniasz wiedzę za darmo. Za newslettera, z tego nie zauważyłem, żebym musiał wysyłać jakiś ten, że jest jakiś obowiązek, czy coś tego typu.
Nawet nie zauważyłem, że cię skasowałem z konta.
Fuck.
Nie. To jest wszystko, blog jest w zupełności był właśnie za darmo. Jasne.
To pozwól, że zadam bez wchodzenia w kwoty, bo to mnie nie interesuje. Natomiast to jest jakby na czym tak to... Na czym możesz zarobić tutaj? To jednak firmy najwięcej dają ci, to pozwala ci się utrzymać i tworzyć tak to wiedzę dla indywidualnego użytkownika. Czy jednak szkolenia też tutaj jakby wchodzą? No bo tworzysz sobie grupę ludzi i tak dalej, no ale to wszystko kosztuje, tak? Ty musisz zapłacić, ale ja cały czas nie umiem złapać tego. Dzisiaj, jeżeli człowiek nie chce pracować na etacie, chce jakby robić firmę, ale na czym tego typu firma jak ty, a tym dla mnie jesteś firma osoba, jakby tutaj jakby nie ma, marka osobista tworzy tutaj ten, na czym tak naprawdę tu można, gdzie tu jest rynek, gdzie tu ten... Ja tego cały czas nie mogę złapać.
Gdzie tu model biznesowy, tak?
Gdzie tu model biznesowy, dokładnie.
Jasne, spoko. Wiesz co, no ja w grudniu zorganizowałem pierwsze swoje szkolenie z tworzenia tych infografik, takie swoje, tak? Znaczy w sensie, że ja zebrałem uczestników i oni gdzieś tam się pojawili. I to miało dwie zalety. Po pierwsze, okazało się, że jest zainteresowanie tym tematem i zrobiłem to szkolenie w Poznaniu, kilka w Warszawie, znowu w Gdańsku, zrobiłem ich tam już kilka samodzielnie i za każdym razem tych uczestników się tam trochę zebrało. Komplet, że tak powiem, nie miałem problemu z zapełnieniem tej sali. No a takie szkolenie no, kosztuje powiedzmy kilkaset złotych, a koszty nie są wielkie wynajęcia takiej sali. Natomiast zaowocowało to lepszym jeszcze jakby biznesowym, troszkę niespodziewane, bo trudno byłoby to przewidzieć, zainteresowaniem ze strony firm, tak? Bardzo dużo korporacji, organizacji zaprosiło mnie, żebym to zrobił u nich po prostu, czyli hej Jacek, zamiast wysyłać do ciebie moich 10 pracowników, to ty przyjedź do nas, dla 20 pracowników zrób szkolenie, a my ci po prostu za to zapłacimy jakąś tam stawkę, tak? I jakby te stawki są wysokie za
przeprowadzenie
takiego firmy i gdzieś tam to są to duże firmy, duże korporacje, prowadziłem szkolenie dla kompanii piwowarskiej, dla Playa, dla Orange'a, dla Banku Santander, Credit Agricole i tak dalej, tak? Także jeżdżę sobie po Polsce i prowadzę te szkolenia i to zupełnie mnie utrzymuje na takiej zasadzie, że jadę sobie w tygodniu na jeden dzień, prowadzę takie szkolenie, a później na przykład 3 dni zajmuję się blogiem i w przyszłym tygodniu znowu na 2 dni gdzieś pojadę na 2 dni szkolenia. Jedno szkolenie w miesiącu zrobię swoje i no to jest moim zdaniem, znaczy na tym poziomie, na który mam potrzeb, no bardzo są zaspokojone, pozwala mi generować oszczędności, które mogę inwestować właśnie w zespół, w rozwój tego bloga, w stworzenie kursu online i tak dalej. Czyli teraz właśnie odpowiadając dalej na model biznesowy, no kurs online będzie stricte biznesowym już przedsięwzięciem, w takim sensie, że no, oczywiście robię to, żeby komuś pomóc i to gdzieś tam uważam, że jest wartościowe i można z tego wynieść sporo, natomiast no, nie będzie to treść darmowa, będzie to treść już po prostu dostęp do tego kursu będzie płatny, bo tworzę go już od wielu miesięcy i uważam, że gdzieś to jest fajny materiał. Tak? Także też no, kursy, ogólnie przeniesienie tej działki szkoleniowej online, no, to jest gdzieś mój pomysł na model biznesowy, na zarabianie na tym, co robię. Natomiast właśnie stricte takie blogowe rzeczy typu wyślemy panu odkurzacz, a pan odpisze, jak szybko się odkurza tym odkurzaczem, że dzięki temu oszczędza się czas, więc to jest produktywność, więc pasuje do pana bloga. No ja nie do końca takie rzeczy lubię i w takie rzeczy wchodzę. Czasami się zdarza, bo są fajne. Współpracowałem z pracuj.pl na przykład.
Widzę, tam rumba jedzie za plecami.
Gdzieś tam, które na przykład pasuje tematycznie do tego, do jakiegoś rozwoju kariery, i którym się zajmuję. Są te tematy, ale to jest tego tak mało, że to na pewno nie mogłoby mnie utrzymać i też nie chciałbym się utrzymać, wiecie, z takich wpisów, powiedzmy, w ramach jakichś partnerstw z jakimiś markami i tak dalej. Nie jestem typem bloga, który do tego pasuje. Wiecie, są blogi lifestyle'owe, które mogą opisywać właśnie tu co chwilę raz odkurzacz, raz kosmetyki, a ja tak zupełnie no, nie działam, bo mnie byłoby to no, śmieszne, tak?
Okej, okay. A z ciekawości myślałeś kiedyś o wydaniu książki zbierającej wiedzę?
No pewnie.
Wszystko... A myślałeś.
No, ja uwielbiam czytać książki, więc powinieneś już wiedzieć, że ja wtedy jak...
No tak, jak właśnie czytasz książkę, to myślisz, ja bym też tak chciał.
Nie, ale książka jest na totalnym, jednym z czołowych miejsc mojej bucket listy, więc na pewno kiedyś powstanie, ale no, nie spoko. Wiem kiedy. Znaczy, mniej więcej staram się przewidzieć kiedy, ale no jakby różnie może być, ale na pewno kiedyś się za nią zabiorę i mam nadzieję, że szybciej niż później, ale no po kolei, tak? No jak już słyszysz to tych planów i tych przedsięwzięć tak, jest tak, sporo, tak, więc tak. Jeszcze jakbym ci powiedział, że za miesiąc książkę chcę pisać, no to byłoby to
okej, okay, okej, okay, no. Spoko. Mm-hmm. Czyli tak naprawdę jakbym wrócił do samego początku, to ja bym powiedział, że jesteś na pewno trenerem, jak to by nie brzmiało dzisiaj, bo to słowo jest
nauczycielem.
Takie... Nauczycielem, tak.
To się nam kojarzy z podstawówką i panią od polskiego, ale myślę,
no, a trener ze sportem, więc wiesz. Więc...
No właśnie, więc jakby nie ma dobrego...
Coachem!
Coach to nie jest to słowo, to znowu brzmi źle.
Nie, no wiem, że to właśnie dlatego dziwnie zostało powiedziane, że coachem.
Tak.
Bo to...
Ale właśnie tak zmieniłem tego trenera na nauczyciela, bo właśnie szczególnie w mojej branży, mojej tematyce, wiecie, produktywności, zarządzania sobą w czasie, są ludzie, którzy gdzieś tam robią to źle i nieetycznie w pewnym sensie i przez to do mnie się czasami też taka łatka przykleja, tak? Czasami dostaję jakieś takie pytania dziwne, typu właśnie jakiś znajomy do mnie napisał kiedyś, jak ja to robię, że ludzie teraz mnie nie, po tej mojej zmianie z zawodu nie krytykują za to, że jestem teraz coachem. A ja, no wiesz, no bo piszę o produktywności, to równa się coach. No nie zawsze tak jest, a ja właśnie nie chciałbym być z tym. Mimo tego, że uważam, że coaching i tak dalej to są wszystko ważne i fajne tematy, które po prostu się przez złych ludzi zostały zrealizowane, natomiast no, jakbym nie chciałbym, na przykład wolałbym, żeby ktoś mnie nazywał nauczycielem i trenerem, bo to jest takie bardziej swojskie, przyjazne i miłe, że tak powiem. Mimo tego, że się kojarzy z panią Jolą od polskiego, no to gdzieś tam uczenie innych ludzi to jest bardzo fajne i no, gdzieś tam no, właśnie ta pomoc w kreatywnej pracy to jest tak naprawdę no, poprzez wiedzę, czyli ta wiedza jest jakby taką mega mi sprawia przyjemność i to jest fajne i czuję, że pomagam ludziom. No i też jest no, po prostu modelem biznesowym w takim sensie pytania, które przed chwilą miałeś, tak? Czyli jak taki Kłosiński może się utrzymać i zarabiać, skoro on...
Skąd on bierze ten hajs?
Skoro
tak?
On nie recenzuje odkurzaczy, nie? Więc jakby tak to wygląda w praktyce.
No tak, okay. przecież recenzowanie odkurzaczy.
Ale wiecie, co teraz pomyślałem? Złota. Że powinienem wejść w lakiery do paznokci, skoro słuchałem jak malowałem.
O, no.
teraz... Partnerem dzisiejszego odcinka jest L'Oreal.
Tak, Bartek, a my może wejdźmy tak to, skoro przy sprzątaniu nas słuchają, to może my weźmiemy odkurzacze, słuchaj, jak Jacek nie chce.
No właśnie.
Może my powinniśmy zacząć robić szkolenia z tego, jak robić podcasty.
O, tak, dokładnie. Najlepiej, w sensie, co nie?
Takie pytanie w sumie, ale jak myślicie, będą takie szkolenia? Pojawią się kiedyś?
No ty już prowadzisz podobno, Bartek.
Ale ja to robię za darmo.
No ale wydaje mi się, że no, czy to może być totalny błąd i przestrzelenie, ale wydaje mi się, że na przykład Marek Jankowski już przygotowuje taki kurs, z tego co widziałem, jakieś takie wstępne podchody tam są, więc myślę, że kwestia czasu, kiedy powstaną kursy online, bo kurs online to jest teraz modny temat i wszyscy to robią, a szkolenia takie stacjonarne, nie, jest już, sorry, bo jestem w tym, też jest taka firma Sprawny Marketing, która organizuje szkolenia, ja tam mam szkolenie z tworzenia infografik i przyjrzałem ich program i Marek Jankowski robi szkolenie jak robić podcast. Też jest. Jak wykorzystać podcasty w biznesie dokładnie, tak? Czyli jak firmy, marki mogą wykorzystać podcasty dla siebie. Tam widziałem takie.
Nie, bo poza kwestiami technicznymi wydaje mi się, że wiesz, że takie szkolenie na zasadzie jak robić podcast jest trochę takim, no ciężko tutaj cokolwiek, to po prostu stawiasz mikrofon, bierzesz komputer i musisz mieć pomysł.
Ale to tak nie działa, Bartko, to tak nie jest, chłopciu. Tak, samo jak robić wideo, to jest jednak więcej często tak.
No myślę, że to może być też z twojej strony taka klątwa wiedzy, że tobie to się wydaje takie proste, tak, bo ty to umiesz i wiesz i tobie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś w ogóle nie wie, jak do tego podejść, jak zacząć. To nawet proste rzeczy, które dla ciebie mogą być trudne dla innych, nie? I jakby no właśnie taki podstawowy problem nauczyciela, żeby zrozumiał, że ktoś może nie wiedzieć tego, co on wie, więc wiesz co, no myślę, że byłoby, podejrzewam, że to szkolenie Marka się wyprzeda, więc jakby gdzieś tam myślę, że zainteresowanie tematem jest. Zresztą no ja sam tak samo jak zaczynałem podcast, to szukałem gdzieś tam jakieś informacje na temat w internecie, jakieś takie darmowe materiały Pata Flynna też mi bardzo pomogły, mimo że były takie basicowe typu oddziel trochę pop filter od mikrofonu, żeby nie był za blisko i tak dalej, to wydaje się banalne, a gdzieś tam...
Wiesz, używaj pop filtra, bo co by nie powiedzieć.
Właśnie, ja nie wiedziałem.
Bartek do dziś nie używa, więc ten. No,
bo nie mówi wybuchająco. No ale generalnie, no właśnie, są takie proste rzeczy, które czasami trzeba powiedzieć, żeby ktoś sobie z tego zdał sprawę.
Ale powiedz mi, jak to wygląda w sensie takim, że najpierw miałeś firmę i w sumie jesteś taką nie tylko profesjonalistą, ale też osobą, która ma jakieś tam doświadczenie w takim zarządzaniu ludźmi, tak? Czy tak przynajmniej z tego, co rozumiem?
Znaczy, no nie wiem, no zatrudniałem ludzi, zarządzałem ludźmi, to tak, a czy...
I teraz, czy widzisz takie jakieś wartości dodane płynące z tego doświadczenia w przypadku zakładania swojego bloga? Bo na przykład, no ja po sobie widzę takie rzeczy, w sensie takim, że jeżeli się rozwijam, to widzę też, że ten taki aspekt prowadzenia własnych tematów też trochę wchodzi na wyższy poziom. I zastanawiam się, jak to u ciebie wygląda, dlatego że jakby no jesteś bardziej takim... zbliżonym do rzeczywistości, w sensie obiektywnym przykładem czegoś takiego, tak? No bo jesteś po prostu nie starszy.
Wiesz co, no to na pewno, nie wiem, czy dobrze rozumiem twoje pytanie, czy jak, na ile doświadczenia wcześniejsze z firmy przekładają się na tego bloga, tak? W tym sensie?
No bo tak, bo wiesz, jak jesteś nastolatką, 16-letnią i zaczyna się pisać bloga, okej, jakby żaden z nas nie jest nastolatką, 16-letnią, ale to spojrzenie na pisanie tego bloga jest troszeczkę inne, tak? W sensie takim, że jest trochę mniej myślenia o modelu biznesowym, o marketingu, o tym, jak, nie wiem, rzucić posta na fejsie, albo o tym, tak, jak optymalizować dany kanał pod kątem tego, żeby on jak w jakiś tam sposób konwertował, tak jak chcemy. I dlatego o to pytam, no nie?
Tak, znaczy nie, no na pewno mi to pomaga też w takim sensie, no na różnych wymiarach, tak na przykład właśnie trzymając się tego przykładu kursu online, no to mega jest mi teraz łatwiej go stworzyć platformę, bo ja wiem, mam już, wiesz, bazę programistów, z którymi współpracowałem, wiem po prostu z kim mogę, do kogo mogę się odezwać, wiem jak zaprojektować taki kurs, wiem jak go technicznie stworzyć i tak dalej, no mega mi to pomogło, nie jestem właśnie 16-latka, bo raczej nie wiedziała jak do tego podejść, nie? Więc
no
jakby w tym sensie, no właśnie, w tym sensie te zawodowe doświadczenia są mega, mega przydatne, ale ja też jestem, wiesz, typem blogera, no właśnie, gdzie ja nie piszę o paznokciach, więc jakby to są rzeczy, których ja mogłem się nauczyć właśnie w uczelni, na uczelni biznes, prowadząc własny biznes, więc jakby to też mi no, gdzieś tam jest łatwiej dzięki mojej tematyce, tak? Są blogerzy na przykład podróżniczy, no to nie wiem, czy wiecie, przeprowadzenie bloga podróżniczego by było łatwiejsze przez to, że ktoś pracował w biurze podróży, no może byłoby, no nie wiem, nie chcę tutaj wchodzić w takie buty, ale wydaje mi się, że no, znaczy nie nie bez powodu takie najpopularniejsze blogi raczej są związane z jakimś marketingiem, z biznesem, właśnie z finansami, no bo gdzieś to są ludzie, którzy właśnie takie doświadczenia w takich branżach twardych mogą przenieść to, na to, to później dalej. Wydaje mi się, że w tej branży lifestyle'owej no trudniej połączyć te zawodowe kwestie z tym, o czym się pisze na blogu, że tak powiem, tą tematyką.
Znaczy wiesz, bo chodzi mi też o to, że jedno jest pracować w biurze podróży, a drugie to jest, wiesz, budować cały koncept tego, gdzie w tym roku jedziemy, tak, organizować te wycieczki, planować plan tych wycieczek i je sprzedawać. Tak, rozumiesz, tak. Co mi chodzi.
Jasne.
I teraz w sumie, nie wiem, Sławku, bo ja bym chciał jeszcze zapytać o to, naprzeciwko czego siedzisz.
Nie, nie, w sensie... to właśnie momencik, ponieważ już minęło sporo minut, a chciałbym zamknąć jakby... Zamknąć sam temat właśnie tego samego mięsa ze środka, tak? Czyli Jacku, tego czym się zajmujesz, ale ja osobiście jestem fanem dowiadywania się, jak wygląda setup ludzi, z którymi rozmawiamy, jak wygląda ich daily, wiesz, takie podejście też w kontekście produktywności, a szczególnie, że ty się tym interesujesz i zajmujesz. I chciałbym chwilę o tym porozmawiać, czyli mówiąc ogólnie, czego używasz na co dzień, co ci pomaga i na zasadzie, czy jesteś kawopijcą, czy nie jesteś. Ale zanim to, chcę cię zapytać, bo to nie padło, to jakich podcastów słuchasz? Nie musisz wymieniać naszego, spokojnie, ja szanuję, że ktoś się tym nie interesuje. Natomiast ten, od tego chcę zacząć. Czego słuchasz w ogóle? I też, no, używasz Spotify'a? Tak z ciekawości.
Spotify'a używam, ale nie do słuchania podcastów, a wiem, że tam można słuchać, ale można. Słucham go, używam do słuchania muzyki, jest moim takim właśnie playerem. Natomiast jeśli chodzi o podcasty, no czyli ogólnie jeśli chodzi o blogowanie, no to ja się inspiruję twórcami z zachodu i no, głównie Amerykanami, ale no tak po prostu naturalnie wychodzi, wydaje mi się, że nie obrażając nikogo i oczywiście w Polsce mamy wielu fajnych twórców, no to jednak to jest wszystko tam na wyższym poziomie i te rzeczy, które oni robią, no to my dopiero kopiujemy, a nie odwrotnie, prawda? Więc gdzieś tam jeśli chodzi o podcasty, tutaj jest też podobnie, tak? Czyli na przykład już wspomniany wcześniej Pat Flynn jest dla mnie mega takim autorytetem, jeśli chodzi o te podcasty takie biznesowe w kontekście branży online. W takim kontekście produktywności, jakiegoś rozwoju osobistego też Michael Hyatt, sporo tego słuchałem, ale on już ten swój podcast chyba zawiesił, bo nic nowego się nie pojawiło od jakiegoś czasu. Ostatnio dużo słucham o Amy Porterfield, podcast się nazywa Online Marketing Made Easy. Nazwa mówi wszystko, czyli jakieś właśnie kwestie dotyczące biznesu w sieci.
Tak zwany saga dla żółtodziobów.
Można tak powiedzieć. Można tak w pewnym sensie powiedzieć. Dużo też jakby inspiracji takiej stricte blogowej, no jest taki podcast Pro Blogger, chyba najpopularniejszy dla blogerów, Darren Rose, ale on z kolei jest Australijczykiem bodajże i ma mega fajny akcent, taki nieamerykański, ale no jakby ten podcast jest mega fajny dla blogerów, którzy chcą myśleć na poważnie o swoim blogu, o jego rozwoju i myślę, że jakąś tam małą cegiełkę on dołożył ten podcast do tego, żebym ja właśnie tą swoją jakby decyzję niedawno o przekształceniu się na blogera podjął, no bo właśnie no, ja go słuchałem właśnie no, powiedzmy rok, dwa lata temu bardzo dużo i gdzieś tam no, bardzo mnie to inspirowało. Teraz już może trochę mniej. No z polskich no oczywiście już wspomniałem tutaj Marek Jankowski, mała wielka firma, bardzo fajnie to robi. Nie wszystkie tematy i nie wszystkie odcinki, ale no Michał Szafrański czasami fajne rozmowy prowadzi.
A słuchasz sam siebie? Z ciekawości.
No w sensie, odsłuchuję te, ten. Nie, no muszę, ale no nie wiecie, nie dla takiej perwersyjnej przyjemności, tylko... No,
żeby, ale dobry podcast robię.
Nie jestem sam... Jeśli słucham, to jestem raczej załamany żona mi świadkiem, ale generalnie no słucham tego, no wiecie, bo muszę... To tak samo, jakbym coś napisał, później tego nie przeczytam, no to szacunek dla odbiorcy zakłada, że jednak będę wiedział, co tam się dzieje, nie? Więc to tak, słucham siebie samego, no takich praktycznych względów. Więc jakby kilka, też Ola Budzyńska założyła swój podcast pani swojego czasu dotyczący biznesu online, a z racji tego, że mnie ten biznes online też interesuje i na przykład właśnie tworzę kurs online, a ona o tym opowiadała, no to mimo tego, że ona też ma niewiele odcinków, bo chyba tam 3 czy 4, no to chyba je wszystkie przesłuchałem, no bo to tematy bardzo mnie interesowały. No właśnie, bo jeden temat dotyczył kursów, drugi budowania zespołu, a ja właśnie robię kurs i buduję zespół, więc super trafiła z tematami dla mnie, nie? Więc jakby ja jestem bardzo praktyczny, jeśli chodzi o te podcasty. Mało słucham podcastów dla przyjemności. Miałem jakieś takie romanse, w cudzysłowie, z jakimiś podcastami piłkarskimi, czy dotyczącymi jakichś tam, powiedzmy, tematów popkultury. Na przykład Paweł Opedo fajnie prowadzi podcast. Natomiast no jakby... mówiąc prosto, mi zawsze szkoda czasu, w takim sensie mógłbym jeszcze czegoś się dowiedzieć, czegoś nauczyć, coś rozwinąć, jakby zawsze mi tak jakby rozrywkę czerpię z innych miejsc, że tak powiem, tak? No bo właśnie już może płynnie przechodząc do tej jakiej mojej dziennej rutyny, o którą pytałeś, no to właśnie ja się staram bardzo dużo czasu, na ile mogę spędzać właśnie ze swoim dzieckiem, bo mam małe dziecko. I gdzieś tam wtedy się staram na nim skupić, niczego nie słuchać, nie patrzeć w telefon, się po prostu z nim bawić, właśnie na tej huśtawce szaleć. I generalnie wtedy to są dla mnie takie momenty, w których ja mogę sobie, czerpię sobie, że tak powiem, rozrywkę, czy z żoną wieczorem obejrzę sobie jakiś film. Natomiast jakby poza takimi rzeczami z rodziną, no to jakby staram się pracować, robić, rozwijać i zawsze mi szkoda tego czasu po prostu na jakieś rozrywkowe podcasty, powiedzmy.
Jesteś sobą czy skowronkiem?
Ja jestem zdecydowanie dużo bardziej efektywny rano i chodzę w miarę wcześnie spać, przepraszam, czyli tam przed 23 staram się chodzić do łóżka, bo no też jakby nauczył mnie tego syn, no nie mówiąc prosto, tak? Czyli jeśli on wstaje powiedzmy o 7 rano, no to ja nie mogę iść spać o 2, no bo później będę wypruty, prawda?
Jasne.
Więc no właśnie moja rutyna jest dostosowana bardzo do dziecka, no bo on no jakby teraz no, gdzieś tam jest, że tak powiem, angażujący z racji tego, że ma 2 lata, więc no muszę wstawać kiedy on chce, jeśli on jest w domu, no to muszę się nim po prostu zajmować, on nie mogę mu dać, wiecie, kredek i on sobie nie rysuje przez 2 godziny, bo to po prostu muszę po prostu z nim to robić, bo jest na tyle mały, no ale oczywiście no, ja to traktuję w kategoriach przyjemności i cieszę się tym, ale no z drugiej strony no gdzieś tam no to jest czas po prostu, który wtedy nie mogę poświęcać na nic innego, więc mam taki, no jak pytaliście mnie to o to, ile pracuję, no to faktycznie wychodzi te 8-9 godzin, dlatego że no moje dziecko chodzi do żłobka, tak, więc jeśli on jest powiedzmy od 9 do 17 w tym żłobku, no to ja wtedy pracuję i ewentualnie się on zaśnie powiedzmy o 20, no to ja jeszcze tam jakąś godzinkę, czasami troszkę więcej dorzucę jeszcze do tych 8 godzin, ale to nie zawsze, z reguły różne tematy trzeba jeszcze inne ogarniać, życie w innych aspektach, prawda? Więc jakby też zajmuję się innymi rzeczami jakimiś.
Na przykład wyrzucić śmieci.
Wyrzucić no śmieci, dokładnie, coś sobie ugotować.
Na to jeszcze apki nie ma.
Wyprać i tak dalej, wiadomo, nie chcę tutaj już przynudzać takimi prozaicznymi rzeczami, no ale wiecie o co
ja
chodzi.
Spoko.
No więc jakby no, tej pracy wyciskam, mam wrażenie, ile się da, przynajmniej przy moich możliwościach. I to też był, no, nie ukrywam, myślę, możemy powiedzieć, największy argument, dla którego jakby tą firmę jakby zostawiłem moim wspólnikowi, no bo po prostu pojawiło się u mnie też dziecko i miałem do wyboru firmę rozkręcającego się bloga z potencjałem i roczne dziecko, no po prostu nie da się, tak? Wybierz 2, nie możesz wybrać 3, nie? Bo to po prostu strzelisz sobie w łeb albo kogoś pokrzywdzisz bardzo, tak? Więc no ja stwierdziłem, że z tych 3 rzeczy, no to jednak to firma z bólem serca, oczywiście mega dużo czasu mi zajęło, żeby to postanowić, no ale jednak zdecydowałem, że jednak firmę zostawiam i zajmuję się rodziną, poświęcam się jej, nie jestem takim, wiecie, tatą z doskoku i który spędza z dzieckiem 5 minut w tygodniu, no i też angażuję się w bloga, bo widzę w nim potencjał i widzę, że gdzieś tam ludzie to doceniają i to jest przydatne.
Okej. Mm-hmm. Ale powiedz mi, bo no, na przykład robisz dużo researchu, co nie, RSS-y czytasz, zakładam, że to się nie zmieniło, bo
no to jest
cały
time consuming, jakiś... to nie, to zżera czas.
Tak,
no,
tak, ale to ja traktuję jako pracę.
No tak, to traktujesz jako pracę, ale na przykład, nie wiem, masz, że wieczorem lubisz sobie przejrzeć te narzędzia RSS i tak dalej, czy robisz to z rana, pierwsza rzecz, sprawdzam maile.
Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale słucham swojego podcastu i przeglądam narzędzia RSS.
No. Nie,
ale właśnie jestem ciekawy, jak wygląda taki, czy masz jakiś taki podział dnia, typu rano sobie piszę posty tylko rano, czy po prostu piszesz wtedy, kiedy ci coś ślina na język przyniesie, czy robisz sobie draft wcześniej tylko tego tematu, bo ty nie piszesz, bo też chcę tylko takie o tą, bo przeczytam, tak, więc widzę, nie piszesz rzeczy newsowych, więc nie musisz reagować, wiesz, reaktywnie na bieżąco,
tak.
Że tak powiem, cała prawda, całą dobę, tylko tylko możesz sobie pozwolić na to, żeby zaplanować sobie tematy. Tak jak trochę Michał, my na przykład kiedy prowadzimy podcast o charakterystyce trochę newsowej, no to musimy reagować z, wiesz, nie możemy powiedzieć za miesiąc, że była konferencja Apple, no bo to jest żadne już news. Mhm. Nawet jeżeli nie ma, wtedy już nie ma sensu. A tak Szafrański może temat poruszyć, nie wiem, tego jak sobie negocjować umowę kredytową, może sobie poruszyć w każdym momencie. Ty tak. też w ten sposób prowadzisz. Jestem ciekawy, jak ta praca blogerska taka ten wygląda, pomijając szkolenia, bo chociaż tak. do nich się też musisz przygotować.
No tak, też muszę właśnie, więc jakby, no to o tym mówiłem w ostatnim odcinku podcastu wręcz, bo to jest właśnie dla mnie też, też duży problem, jak tą pracę zorganizować w kontekście po pierwsze różnorodności tych zadań, a po drugie no tego, że jednak tego czasu jakoś super dużo nie mam i albo przynajmniej tyle, co wszyscy, tak? I jakiegoś super dużego zespołu, który mi w tym wręcz na razie przynajmniej nie mam. Więc jakby, no, po pierwsze właśnie staram się jakoś to dzielić tematycznie, że na przykład jednego dnia się skupi tylko na blogu, albo jeśli mam tworzyć kurs online, to tylko jednego dnia się skupię na tym kursie online i nie robię 100 rzeczy naraz. To jest taki dla mnie punkt wyjścia, więc każdy dzień wygląda w tym sensie trochę inaczej, jakby nie jest tak, że codziennie rano piszę bloga na przykład, tak? Wiesz, w tym sensie o tym mówię. Albo na przykład jak nagrywam podcasty, to postaram się dzień albo pół dnia poświęcić jakiś duży wycinek czasu na nagrywanie tego podcastu. Natomiast no ja staram się rano robić te rzeczy bardziej produktywne, tak? Ale niestety mimo tego, że się starałem, to nie potrafię usiąść od razu do pracy, więc jakby też taki pierwsza, jakiś taki pierwszy przejrzenie jakichś newsletterów czy RSS-ów zawsze robię rano do kawy, gdzieś tam coś sobie jem przy komputerze, przeglądam jakieś takie, sprawdzam jakieś narzędzia, Product Hunta, RSS-y i tego typu rzeczy. I wtedy jak się już trochę rozkręcę, trochę się obudzę, to dopiero zaczynam robić jakieś właśnie bardziej twórcze rzeczy, tak? Czyli to jest właśnie, jak powiedziałeś, pytałeś, jestem skowronkiem, rano jestem bardziej aktywny, raczej im później, im dalej w las, tym ta jakby energia mi spada, więc też te twórcze rzeczy gorzej mi wychodzą, więc wtedy bardziej odpisuję na maile, staram się jakby takie rzeczy, które nie wymagają aż takiej energii i potencjału, że tak powiem, kreatywnego ode mnie. No ale właśnie w zależności od tego, czym się aktualnie w ciągu dnia zajmuję, no trochę inaczej wygląda ten proces, tak? Bo jeśli piszę coś na bloga, no to faktycznie dużo czasu zastanawiam się, jak to napisać, jak ułożyć ten wpis, myślę o nim tak bardziej koncepcyjnie, no bo zauważyłem, że samo pisanie nie jest trudne, tak? Jeśli w głowie sobie poukładam ten tekst, to on się po prostu w cudzysłowie sam napisze. Natomiast najgorsze, co mogę zrobić, to pusta kartka i wtedy wymyślę, co ja mam napisać, tak? To wtedy będzie droga przez mękę i zajmie to trzy razy tyle czasu. No ale tak naprawdę, no jeśli chodzi o podcast na przykład, no to wygląda tak samo. Jeśli chodzi o przygotowanie na przykład jakiejś prezentacji czy jakiegoś szkolenia, to też wygląda tak samo, że najpierw koncepcyjnie to analizuję, później to jakoś rozkładam na przykład na slajdy i później no, od ogółu do szczegółu idę, że tak powiem, tak naprawdę w każdym z tych materiałów, czy typów zadań, które robię.
Okej, dobra, wystarczy takich tych. Musi to paść właśnie to, co Bartek chciał wiedzieć. To co masz przed sobą? Na czym pracujesz na co dzień? Czego używasz? Jakich narzędzi? Raczej najpierw chciałem o hardware go kurczę zapytać.
Tak, komputer, słuchawki, mikrofon, wszystko tutaj.
Nie przejdziemy dookoła tego.
Telefon.
No i na zasadzie, jesteś Apple'owcem, co nie?
Przyznaj się. Ja jestem tak, zdecydowanie od lat Apple'owcem i dobrze mi, na pewno nie planuję tego zmienić. Więc no teraz aktualnie mam MacBooka Pro z 2015 roku, z marca chyba, 13 cali, taki dosyć z tych, słucham?
Ile dysku?
500 gigabajtów, także tak wziąłem sobie tam najmocniejszy procesor, najmocniejszy dysk w miarę, powiedzmy w miarę i gdzieś tam starałem się ten komputer tak w miarę zrobić takim troszkę na dłużej i na razie zupełnie mamy 2017 rok, lipiec i śmiga ten komputer, także się nawet ani razu nie zająknął, więc jest bardzo fajnie. Do tego jeśli pracuję w domu, to się podpinam pod monitor EIZO, ja mam taki graficzny, który po prostu wziąłem sobie z firmy jako taki, wiecie, mój monitor miałem w biurze, go sobie wziąłem do domu po prostu jako przeniesienie do nowego biura, powiedzmy, no bo ja lubię dużo przestrzeni, lubię dużo swobody, więc ten mój 13 jest moim zdaniem idealnym kompromisem pomiędzy tym, że w pociągu, w szkoleniach jest mały, poręczny, a w domu i tak go podpinałbym, nawet jakbym miał 15 pod jeszcze większą, tam 24-calową, 24-calowy jakiś ekran, więc nie lubię z racji przyzwyczajenia graficznego pracować na czymś większym, dużo miejsca.
iPhone
6S. więc czekam po prostu jeszcze do końca maja chyba mam umowę i nie będę zmieniał do tego czasu. Na razie jestem mega zadowolony.
A iPada używasz do na przykład do ten, do nie wiem, oglądania sobie filmów, Netflix
nie,
i tak dalej?
Nie, znaczy mam w domu iPada, ale to jest bardziej zabawka mojej żony. Ja jakoś tak nie potrzebuję, nie odczułem tej potrzeby tego posiadania tego iPada. Używam czasami, wiecie, jak gotuję coś, to sobie na tym przepis wyświetlę albo coś takiego, ale to nie powiedziałbym, że używam iPada jakoś tak hardkorowo i... Ale gdzieś tam w domu jest i czasami się przydaje, tak bym powiedział. Moja żona używa bardzo dużo, bardzo często i to jest jej komputer domowy, powiedzmy, a ja jakoś tak po prostu wolę laptopa. Może z racji rozmiarów, że tak powiem, bo ja naprawdę lubię większe ekrany. Co jeszcze? Jeśli chodzi o podcasty, tak jak mówiliśmy, mam tego Blue Yeti, mam go na ramieniu takim Rode przymontowanego do biurka, mam czarnego Blue Yeti, jeśli to ma jakieś znaczenie.
To ma, ale to jest Blue Yeti taki podstawowy, czy to jest ten Pro? Bo to jest pytanie teraz. W sensie...
A ile kosztuje Pro, a ile podstawowy? Bo to...
Pro kosztuje powyżej 1000 zł.
Nie, to mam taki za 700, 600, coś takiego.
A, czyli masz to, co ja. No i zobacz, i u ciebie jest Plug and Play, a u mnie jest Plug and
Play. Ja nawet nie wiedziałem, że jest jakiś Pro, tak mnie teraz trochę tym zagięłaś.
Są.
Ja też nie wiedziałem,
ale... Różnią.
Wiesz co, nie wiem. W sensie takim, że...
ceną,
no, nie, na pewno może tam jakieś, wiesz, różnice w dźwięku by się odczuł, ale ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że to jest już taki... No. To w tym przypadku jest
zostaw temat mikrofonów, bo to naprawdę słuchaczy nie sądzę, żeby interesowało za bardzo ten. Natomiast ja chciałem tylko zapytać, czy używasz, bo na Netflixie zdarza ci się oglądać coś?
Nie, ponieważ nie Netflix to zło, narkotyk i umrę jak...
Tak, zgadzam się, ja byłem w Kingu.
Wiecie co, jestem mega fanem piłki nożnej, tak? Piłka nożna to jest moja największa...
Witam w klubie,
ulubiona
też.
Rozrywka w granie i oglądanie. I teraz mi zainstalowali na kablówce za darmo, mi dali jakieś Eleven, Eurosporty i tak dalej. I teraz już widzę, że po prostu co chwilę to włączam i jak się sezon zacznie, to będę siedział i oglądał. Z jak miał Netflixa, to też już widzę, jakby palce spędziały, żeby coś tam
mam dla ciebie złą wiadomość. Eleven można na tablecie, na komputerze i tak dalej. Więc wiesz, to jest straszne. Jako fan piłki nożnej mogę to powiedzieć. A ja niestety jeszcze lubię polską ligę. To już
no ja też czasami oglądam właśnie Lechia Gdańsk i tak dalej. Tutaj jest rodzinny patriotyzm.
Czyli Lechia Gdańska, nie Arka Gdynia.
Lokalny patriotyzm. Nie, no absolutnie. Jestem Lechia. Więc pewnie teraz ludzie z Gdańska, Gdyni już do mnie jadą, ale też zdarza mi się polską ligę z tego względu oglądać. No i też widziałem, już też pewnie, słuchajcie, w ogóle to nie interesuje, ale że Premier League niedługo będzie w Eleven, a to jest moja ulubiona liga, więc w ogóle jakby było
Premier League. Jak Premier League? Co ty? Skąd ten news?
Gdzieś tam widziałem jakiś czas temu, że kanal...
Nie, to Bundesliga będzie w Eleven.
Ale że nie od tego sezonu, ale żeby Kanal Plus już jakby nie przegrał jakby to...
No tak, słyszałem taką...
Ale to za dwa lata w tym stylu, tak? Na tej zasadzie, tak. No to jak za dwa lata to będzie, to masakra.
Zobaczymy. No. Wiesz co, ja pozwól, że jeszcze chciałem wiedzieć, bo ty zajdę na chwilę z piłki, chociaż o niej mógłbym, wiem, zróbmy podcast piłkarski osobny.
Brakuje na maksa dobrego podcastu.
No brakuje, bo był tylko hattrick.pl i teraz jest radiokanal. Masz dwa podcasty.
Tak. Słuchałem każdego, ale jakoś tak nie pamiętam, żeby w ogóle jakoś tak jeden odcinek i nie, to nie dla mnie. Nie?
Ja wyczuwam te kolaborację, no nie?
Fan Pogoni Szczecin i fan Lechii Gdańsk. To było grube. Natomiast chciałem wiedzieć jeszcze, czy używasz jakiegoś narzędzia do tworzenia na przykład list albo notatek i tak dalej, bo to jest mój totalny fioł, typu Todoist albo Evernote do samego tworzenia notatek, coś
tak, tak. Znaczy, myślałem, że mówimy o hardware'ze, teraz setupie było takim setupie
software'owym. A chciałbym porozmawiać o
software'owym, to Jezus Maria, to zróbmy sobie odcinek. Tak, używam mega dużo takich aplikacji.
Najważniejsze
teraz akurat dla mnie taka baza, wszystko przeniosłem z Nozbe do takiego narzędzia, które się nazywa FreeCam. Dlatego, że ono jest bardziej rozbudowane. Nozbe mi wystarczyło jako takiego solo.
Michał Śliwiński stworzył Nozbe, jeżeli dobrze kojarzę.
Tak? Założyć Nozbe jest też chyba z Gdyni nawet tutaj lokalnie. Ale generalnie Nozbe jest fajne, bo bazuje na Getting Things Done i metodologii zarządzania zadaniami, którą ja lubię i stosuję. Natomiast ono mi się nie sprawdziło. było w pracy zdalnej z zespołem? Jakoś tak, no kurczę, no, wiem, że Nozbe się tym szczyci i jest jego największym wyróżnikiem, że oni nie mają biura i są no office tak zwani, ale...
A to podobnie jak Todoist, to jest ta sama sytuacja.
Tak, ale aczkolwiek, no niestety, czy nie chcę teraz jakby jechać po Nozbe i tak dalej, bo lubię to narzędzie i w ogóle, ale jakoś mi się nie sprawdziło po prostu do pracy zdalnej z zespołem. Jak zacząłem pracować z innymi ludźmi, to brakowało mi jakichś tam opcji większych na to, żeby tą kolaborację gdzieś tam, żeby ta kolaboracja gdzieś tam zadziałała, i ten FreeCam się fajnie w tym sensie sprawdził, jest takim bardziej...
Ale widzę, że czemu ja tego nie znałem? To widzę, że jest super fajnie dużo funkcji.
Jest dużo,
jest Wiki,
właśnie.
I to, jest Kanban, jest Gantt.
To jest super w tym narzędziu, że ono ma wszystko, ale nie wszystko musisz mieć naraz, ponieważ ono działa na takiej zasadzie, że masz w ramach tej aplikacji mini aplikację, którą sobie doinstalowujesz, czyli jeśli nie chcesz mierzenia czasu, to sobie odinstalowujesz i to w ogóle ci nie przeszkadza, tak? Bo są aplikacje kombajny, które mają wszystko naraz i jakby ci to przeszkadza, czegoś nie potrzebujesz, to i tak tam jest. A tu to fajnie zadziałało, że oni to po prostu dają opcję jako doinstalowywanie sobie konkretnych funkcji, to mega działa. Co więcej, można sobie doinstalowywać funkcje w ramach konkretnego projektu, tak? Czyli jeśli w jakimś projekcie chcesz mierzyć czas, to tam instalujesz sobie aplikacji mierzenia czasu, a w innych tego w ogóle nie ma, tak? Więc to jest mega takie elastyczne, mimo tego, że jest dużo rzeczy fajnych do wyboru. Więc to teraz naprawdę jest takie odkrycie ostatnich miesięcy i naprawdę fajnie się sprawdza wszystko tam.
Ale available soon on Google Play, no co tam ma być? Bez Androida to nie apka, no przepraszam się bardzo. Jestem użytkownik Google Pixel, to wiesz, dla mnie Android, jestem z tych rzadkich Android fanboyów.
Rozumiem,
więc...
okej.
Okay. Ale też uważam, że Xiaomi lepsze, więc wiesz. Swoją drogą polecam ci domenę xiaomilepsze.pl. Zobaczysz, to się otwiera.
Ja nie będę próbował się przerzucić i już teraz zmiana w ogóle całego hardware'u. Nie, to byłoby dla mnie hardkorowe. Natomiast.
Ale to narzędzie używasz do takich bardziej prywatnych, że, bo mówisz tak naprawdę o tym dużym, tak? Czyli zakładam, ale na przykład tak zwane wynieść śmieci i kupić mleko w sklepie, zapisujesz sobie takie pierdółki codzienne, czy w ogóle takie rzeczy olewasz i pamiętasz?
Aż takie pierdółki to nie, ale jakieś takie prywatne rzeczy. To tak, czyli jeśli mam gdzieś, nie wiem, pójść na szczepienie z dzieckiem, no to sobie takie rzeczy dodaję do tego FreeCampa też, tak? Po prostu prywatne projekty też. Czyli jakby jestem zwolennikiem metody zarządzania zadaniami w takim sensie projektowym, tak? Czyli projekty muszą jakby, wszystko jest projektem, tak? Jeśli mam wyremontować łazienkę, to jest projekt, tak? I sobie robię projekt. Jeśli mam jakby projekt związany z, nie wiem, sprzedażą samochodu, no to jakby też jest projekt dla mnie, nie? Prywatny taki, tak?
Czyli masz takie typowe GTD. Tak, zakładam, że w ogóle książkę czytałeś.
No tak, dlatego też jakby...
Na półce stoi.
Tak, właśnie dlatego też już czytałem to na studiach już dawno temu i jakby od dawna to znam i dlatego Nozbe mi się podobał i nadal jakby używam tych jakby mechanizmów, no ale już w ramach FreeCampa bardziej i też do zarządzania jakby życiem prywatnym, jak i zarządzania tym życiem zawodowym, więc to fajnie mi się też tam łączy. Aczkolwiek zgadzam się, że minusem tego narzędzia jest to, że ono jednak się rozwija dopiero i faktycznie aplikacja nawet na iOS jest taka uboga i w większości funkcji tam nie ma. Ona jest taka podstawowa, typu zobacz, co masz do zrobienia, a nie masz tam tych wszystkich gantów, strantów i innych bajerów. No co mi jakoś niespecjalnie przeszkadza, tak? Więc jakby...
Jasne, rozumiem.
Ale widać, że oni...
Z ciekawości znasz taką ideologię Leo Babauty Zen to Done? Takie uproszczone GTD?
Gościa znam, czytam na tego książkę, ale tej ideologii nie znam. Nie.
A okej, okay. Spoko. Tak chciałem go zapytać, bo nie będę tak to rozwijał tematu.
Ten gościu
bo...
Zen Habits, czy od tego Zen Wszystko?
Tak, no, Zen Habits. No, tak. I on właśnie ten stworzył system upraszczający GTD, uznając, że GTD jest troszkę too complicated, wiesz, że jakby jest za dużo, nie wiem, że masz kontekst, że masz takie rzeczy, miejsca realizacji data i tak dalej, upraszczając to. Dobra, to nieważne. A powiedz mi jeszcze właśnie, bo nie odpowiedziałeś mi na... Ale jestem bardzo ciekawy, czy używasz takich narzędzi jak Evernote? No, czy wszystko zapisujesz
właśnie,
w FreeCampie,
nawet Wiki? To a propos tego, no to tak, to, czyli o ile jakby to zarządzanie zadaniami projektowe jest czymś, co ja lubię, no to uważam, że projekty mają swoje zadania i mają też swoje odniesienia, tak? Czyli jakby jakieś takie konteksty szersze, jakieś notatki właśnie, inspiracje, szersze materiały i z kolei tego w tym FreeCampie nie trzyma, mimo że tam można robić jakieś Wiki, jakąś tam... dla bazy wiedzy. Moja baza wiedzy jest od dawna w Evernote. I lepszego narzędzia do tego nie znalazłem, aczkolwiek nie uważam, że Evernote jest jakiś super
jak idealny. Wszyscy,
no
tak.
Właśnie, więc
w ogóle się... Oni potrafią niezłe fuck-upy strzelić. No,
Przepraszam, może cię to zainteresuje. Widziałeś ten Bear? To się nazywa Bear? Nie
tak,
wiem, mistrz w każdym razie.
Na blogu, tak. I używam
powiem
tego.
Powiem ci... To jest fajne. Ja na przykład wykupiłem subskrypcję na rok. Mi się podoba na maksa.
Ja też mam subskrypcję płatną, ale ja używam tego do pisania jako edytor tekstu, bo do bazy wiedzy to uważam jest za proste dla mnie. Evernote jest jednak fajne, tego skanowania tych dokumentów, robienia zdjęć. Tak. No to jest bardziej wszechstronne, no gdzieś tam no więcej opcji fajnych posiadam, plus no jakby przenoszenie tego wszystkiego do tego Bera jakby byłoby dla mnie masakrą, ponieważ ja jestem zwolennikiem notowania wszystkiego i ten mój Evernote jest takim no, moim zewnętrznym mózgiem, więc...
Mózgiem, co nie? Baza wiedzy.
To znaczy, powiem ci szczerze, że to się tylko zmienia tyle, że musisz po prostu kategoryzować po hashtagach, dlatego że jest narzędzie do importowania z Evernote'a do Bera.
Jest, okej. Okay. No to nawet
i ja z niego skorzystałem, co nie znaczy, że musisz, w sensie wiesz, jak chcesz, ale ja jestem bardzo zadowolony, w sensie mnie Evernote irytował strasznie. No.
Dobrze, będziemy zbliżać się powoli do końca, panowie. Jeszcze chciałem chwilkę, a jeszcze na koniec, masz jakąś taką apkę, którą chciałbyś polecić, albo uważasz za to, na przykład dla ciebie totalnie najważniejsza, typu, która towarzyszy ci codziennie, to może być, no może być Netflix, nie. Prawda? Jestem ciekawy, czy masz coś takiego, co możesz, nie wiem, typu, odkryłem najlepszego klienta do poczty i on mi teraz po prostu totalnie uprościł życie i tak dalej, albo nie wiem, byłoby to... Jest ten taki program do automatyzacji na Maca, nie pamiętam, jak się nazywa, jakby z kelnerem czy coś ten desy, no, nie pamiętam nazwy. Mhm. Masz może jakąś taką apkę Total, nie mam. Byś polecił?
Wiesz co, ja nie jakby głupio to zabrzmi, ale uważam, że jeśli chodzi o aplikacje, takie rozwiązania i software'owe, i hardware'owe, to ja uważam, że miłość nie istnieje. W takim sensie, że nie ma czegoś takiego, że będę z czymś na zawsze i że nie ożenię się z żadną aplikacją i nie będę twierdził, że jest najwspanialsza po grup. Ja w ogóle właśnie no, z racji tego, że dużo szukam, dużo przeglądam, no to co chwilę zmieniam i szukam jeszcze lepszych, tak? I praktycznie każda aplikacja, którą mam, jest taka z kategorii fajna, dużo mi pomaga, ale wyobrażam sobie, że mega można zrobić lepszą i takiej będę szukał. Na przykład, czy właśnie niedawno zmieniłem, no niedawno, już kilka miesięcy temu Thunderbirda na Sparka, jeśli chodzi o maila. Jest dużo lepiej, więc Spark jest fajny, ale jak zobaczę jakąś inną aplikację do maila za miesiąc, to ją chętnie zmienię i przetestuję. Tak samo jest z wszystkim, tak? Że właśnie Nozbe przez wiele, dosłownie już lat uważałem, że jest najlepsza i polecałem wszystkim. Natomiast zmieniło mi się moje życie zawodowe trochę i ta aplikacja no, gdzieś tam nadal jest fajna do pewnych zastosowań, ale w moim kontekście już jakby nie twierdzę, że jest najlepszy na świecie. Jakkolwiek bym tego Nozbe naprawdę szczerym uczuciem nie darzył. Więc jakby no to jest jakby z każdym z takich rozwiązań. Nie mam jakiejś takiej aplikacji, wiesz, za którą bym w ogień skoczył i polecał przez całe życie.
A w czym czytasz RSS-y?
Słucham?
W czym czytasz RSS-y?
Feedly.
Okay.
Po prostu.
To tak jak teraz większość.
No, jest to wygodne. Znaczy, no bo właśnie, no to jest jak najbardziej...
Powiedzmy głośno, bo pewnie używałeś kiedyś Google Readera.
No właśnie to chciałem powiedzieć.
Czyli witam sierotę po Google Readerze, tak jak ja.
I oni zrobili kopię dosłownie i dobrze to zrobili, że jakby nie kombinowali, tylko zrobili... Tak. Google Readera nie ma, ale my jesteśmy tym samym, tylko inaczej się nazywamy i to wszystko tak samo wygląda. Teraz to rozwijają i tam można różne opcje inne robić niż w Google Readerze, ale jest cały czas ten widok taki, jak był w Google Readerze, więc ja mam tu taki oldschoolowy widok listy. Po prostu nagłówków jak w Google Readerze i tak mi to wystarcza, więc Feedly w ogóle.
Ja zawsze mówię, że Google Reader jest jak Concorde. No niby był problematyczny, no niby palił za dużo paliwa, ale jak on pięknie działał, po prostu no, jak wyglądał
też
i tak
uważam,
dalej.
Że szkoda, w ogóle teraz niedawno z ostatnich dni news, że Microsoft ogłosił, że Painta wycofuje, już nie będzie, nie rozwijałem, koniec Painta,
tak,
już wracamy. Ludzie się zburzyli, to oni się wycofali i teraz będzie można go tam gdzieś pobrać z jakiegoś sklepu i tak dalej, czyli gdzieś tam ulegli naciskom, no i szkoda, że właśnie Google Reader jest jedną z tych aplikacji, która mogłaby wrócić jednak jakoś, bo zgadzam właśnie się. Ma, wiecie, swoje fanki, no Reader lubię, ale z drugiej strony no Feedly też wystarcza, no działa tak samo, więc spoko.
Wiesz co, jestem na twoim jeszcze Twitterze, pozwoliłem sobie, bo ani razu, muszę przyznać się, tutaj nie wchodziłem, tak sobie pomyślałem, że ty z twoją ilością wiedzy, którą masz, a dużo czytasz RSS-ów, podobnie jak ja, to powinieneś prowadzić takiego mikro-newsowego dosłownie Twittera, albo wręcz bym powiedział podcast specjalny na to. Wiem, nie masz na to czasu, no, wiadomo, to jest jakby ten, ale no niestety, doba, no zobacz, mamy coraz więcej narzędzi, coraz więcej rzeczy, ale doba się nie wydłuża.
No nie. I no jeszcze chodzi o Twittera, jakoś tak najmniej mi z nim po drodze jakoś, bo ty w Twitterze wiele razy się się wkurzyłem na to, że próbowałem z kimś porozmawiać, ale ten limit znaków wypełnił niemożliwą dyskusję i w ogóle się nie zrozumieliśmy przez to i szczególnie w takich tematach zapalnych, że ktoś coś tam ma inne zdanie niż ja albo odwrotnie i no gdzieś tam wtedy argumentacja jakakolwiek nie ma sensu. Jakby nie, znaczy wiem, że teraz zupełnie do innych zastosowań porównałeś właśnie do takich właśnie przyklejania linków i tego typu rzeczy. Tak. Natomiast no jakby szczerze mówiąc widzę tutaj jakby mały impact w tym wszystkim. Jakby, no jakby są inne kanały typu właśnie newsletter, czy mój blog, czy fanpage, które pozwalają dotrzeć do znacznie większej liczby osób, a mi się nigdy tego sufitu na tym Twitterze nie udało przebić i zawsze to gdzieś tam oscyluje, jakoś tak słabo to rośnie i mało ludzi dociera i jakoś tak nie wiem. No Twitter mam wrażenie, że w Polsce, jeśli nie jesteś dziennikarzem albo jakimś takim sportowcem albo kimś takim, wiecie, do opinii publicznej nie chcesz dawać jakichś komunikatów typu politycy i tak dalej, no to on jakoś tak się nie sprawdził u Szarego Kowalskiego. Ja lubię go czasami czytać, jak jest jakiś mecz i czytam bekę z Tomasza Hajty. To
tak,
takie rzeczy.
Ale pamiętaj, ale to są te detale, tak? No,
truskawka na torcie są wtedy te komentarze.
Truskawka na torcie, no właśnie. Jeszcze...
Ale to tylko to, no jakoś ten, no nie wiem, no Twitter jakoś tak, ja no nie kocham.
Rozumiem. To dobra, Bartku, ja mam jeszcze dwa pytania na koniec do Jacka, więc dwa tematy już kończące. Pierwszy to jeszcze chciałem chwilkę porozmawiać o kwestii higieny pracy. Wspomniałeś o tym, mówiąc o tym, że kiedy jesteś z dzieckiem, to starasz się jakby skupić na tym, tak? To jest oczywiste. Ale nie wiem, pozwalasz sobie na to, no Gdańsk, ładna okolica, ten, starasz się, chcę jakby ludzi pozytywnie nastrajać, starasz się dbać o sport, o takie rzeczy? Żeby jakby, żeby nie tylko komputer przed
oczami. Czy jesteś sportowym świrem, Jacku?
Jestem sportowym świrem w tym sensie, że uważam, że granie w piłkę nożną jest najlepszą rozrywką, którą ja znam. Czyli nic nie daje mi tyle fanu w typu granie w gry komputerowe, oglądanie filmów, czytanie czy cokolwiek, co granie w piłkę nożną, więc no gdzieś tam zawsze, mam stałą ekipę, z którą gram od lat i gramy no, raz w tygodniu i to jest dla mnie totalna świętość, ja naprawdę jestem w stanie poruszyć góry, żeby zagrać, tak, wrócić skądś wcześniej, nie iść na imprezy, naprawdę cokolwiek, żeby grać w tą piłkę, bo po prostu strasznie dużo mi to daje takiego, no jakby no, wyżycia się, wybiegania, mogę. Wiesz, jak uważam, że bieganie dla biegania jest nudne i nie kumam tego fanu. Natomiast za piłką tak. Mogę biegać, wiesz, przez 3 godziny. Dwa tygodnie temu graliśmy 3 godziny, pobiliśmy nasz rekord i w ogóle było to wspaniałe i gdzieś tam w ogóle mi nie przeszkadzało, że biegam 3 godziny jak debil za piłką tak naprawdę. Ale no, po prostu w tym sensie jestem świrem, więc o takie sporty dbam. Plus no, staram się, żeby właśnie ten mój czas z dzieckiem był taki aktywny, tak? Czyli biorę wózek i idziemy na spacer. I idziemy daleko i chodzimy i nie jeździmy tramwajem ani autem, tylko sobie gdzieś idziemy, tak? Także też tam kilometry z tym wózkiem ładne porobiłem. No ciężko to nazwać sportem, ale no gdzieś tam staram się ruszyć.
Wiesz, kroki, jakbyś miał opaskę, to kroki by ci się zliczyły,
no,
tak?
Mam tą samą chyba.
A, dzień dobry, Mi Band 2x2, proszę bardzo. Samą no nawet. To wiesz aktualizację no, Fita 3,
po to ją właśnie też kupiłem, żeby ona mnie motywowała do tego, żeby chodzić, no bo właśnie statystyki, jakieś tam rekordy, dystanse to mnie
motywuje. Jestem tu najmłodszy, ale w jakich czasach my żyjemy? Ja pierdzielę.
Ale Jacku, to powiem ci jedną rzecz, taką ciekawostkę.
Nie mam
Apple
Watcha,
nie powiedziałem. A, powiem ci ciekawostkę, bo nie powiedziałem o tym w ostatnim podcaście, a my mówimy o dużo takich rzeczach, że Mi Fit ma funkcję przyjaciele teraz w nowej wersji i pozwala zeskanować QR kod i podglądać swoje wyniki nawzajem. No. Widzę, że ludzie tutaj na Twitterze zaczęli ostro się wymieniać ten. Polecam ci też wrzucenie, jeżeli będziesz się chciał miał podzielić. Ja z chęcią się też wymienię QR kodem na takie rzeczy. Natomiast jeszcze chciałem tylko o tym sporcie powiem ci, ja też biegam za piłką, tylko ja gram w squasha namiętnie od wielu lat.
To
więc,
nigdy nie grałem.
Więc rozumiem cię doskonale. Polecam, znajdź sobie w Gdańsku, jest na pewno miejsce.
On mieszka w Warszawie po prostu, ty nie zrozumiesz.
Tak, to mieszka w Warszawie, tego nie zrozumiesz, tak? Dobrze, i to jest na koniec, chciałem się zapytać tylko, czy interesujesz się właśnie nowinkami technicznymi, czy obchodzi cię, nie wiem, nowy iPhone, że będzie, czy coś tego typu, bo to nasza działka, nasza branża, natomiast trochę odpowiedziałeś, że interesujesz się przez RSS-y, rozumiem, czy nie, czy jednak, no widzę MS Painta na twoim Twitterze, więc...
Nie, ale to, czy więc... technicznymi, co masz na myśli, bo takim w sensie ja się interesuję softwarem, mnie interesują aplikacje,
no tak,
to bym powiedział, że się tym interesuję, natomiast hardware, szczerze mówiąc nie, jestem taki... Nawet wiesz, nie pamiętam, jaki mam procesor teraz w tym komputerze, nie? Więc jakby w tym sensie.
To wiadomo.
Nie czuję się laikiem i wiem, w co klikać i wiem, o co chodzi w sprzętach, natomiast nie jest to w ogóle, nie emocjonuje mnie, czyli nie oglądam konferencji Apple, zawsze na drugi dzień sobie przejrzę podsumowanie, ale jakoś wiesz, nie mam jakiegoś, nie jestem maniakiem, nie biegnę od razu do iSpotu, żeby zobaczyć tego nowego iPhone'a czy coś, no po prostu bardzo jestem w tym wszystkim taki praktyczny i tutaj akurat nie masz z mojej strony żadnych emocji, że tak powiem, bardzo użytkowo te rzeczy traktuję.
Okej. Dobrze. Bartku, czy ty coś chcesz jeszcze Jacka zapytać?
Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że Jacek jest jednym z tych gości, z którymi moglibyśmy gadać i gadać i gadać i gadać.
Tak, myślę, że...
Mimo, że technologia mnie interesuje, widzisz.
No widzisz, bo to właśnie o to chodzi. Dobra. Jacku, a ty masz jakieś pytanie uzupełniające? Coś chcesz dodać od siebie?
Ojej, nie, no mega miło, że mnie zaprosiliście, mega dzięki. W ogóle są te takie podcastowe, wiecie, jak się słucha podcastów amerykańskich, nie wiem, czy słuchacie, czy polskich bardziej. Ja powiedziałem, że amerykańskich, to tam jest to aż śmieszne, że zawsze mam bekę z nich na początku, oni są, I'm thrilled, I'm absolutely excited, thank you to invite me, tak wiesz, dosłownie mam wrażenie, że im zaraz serce stanie z tych emocji, z tego podziękowania, więc no ja też tak w amerykańskim stylu mega dziękuję, że mnie zaprosiliście, mega, mega
super,
miło,
my się mega
fajnie.
Cieszymy, że chciałeś do nas dołączyć.
Podcasty są fajne, więc...
Tak, ale też wiesz co, mogę ci powiedzieć z własnego tego, jak słucham polskich podcastów i amerykańskich też, chociaż ja słucham dużo właśnie o produktywności. Zresztą David Allen ma swój, ma swój podcast, w którym razie jak kojarzę, to tam nie pamiętam jak dawno był aktualizowany, ale na pewno jest. Natomiast niestety no, wada niektórych podcastów jest to, że ludzie mają problem z tym, że są jednak troszkę sztuczni. Tak,
tak właśnie o to mi chodziło.
Brak tego luzu, tak. Jak to było w Chłopakach nie płaczą, polskim chłopakom brakuje luzu.
No, znaczy, więc... Tak, no właśnie, ale wydaje mi się, że to może być też kwestia takiej mentalności, że my Polacy tak na to patrzymy, no, ale faktycznie ci Amerykanie czasami się wydają tacy przesłodcy, przeszczęśliwi, przeuśmiechnięci w tych podcastach, że wszystko jest super, że wszystko fantastyczne, że jak za każdym razem jak ktoś odpowie na pytanie, to ta druga osoba mu dziękuje, że wspaniale, że tu cudownie odpowiedziałeś na to pytanie, brawo. I to jest takie, no może u nich to jest normalne i to nawet całkiem miłe jest, tak? Ale no gdzieś tam dla Polaka to faktycznie brzmi tak na zasadzie, czym on się w ogóle podnieca, nie? Czasami ja sobie tak no, w głowie powiem na pewno.
No ale to słuchaj, jak byłem jeszcze jako na biznesiku, jako uczestnik, to ja tak wszedłem i tak wiesz, i tam Jezus, ile tam było takiego szczęścia z tych Amerykanów, no, no. Że po prostu no nie wiem, teraz jak przyszedłem tam jako z zewnątrz, tak na chwilę tylko, to też te dzieciaki były takie, wiesz, takie już amerykańskie, no nie w sensie polskie dzieci, ale takie nakręcone na maksa. No a potem jakby to napięcie, wiesz, jest zweryfikowane przez no polskie realia i życie i trochę schodzi, no nie.
Dobra zmiana w niej zaszła.
Panowie, dobrze, ja... Kończymy, bo higiena czasu tu już dawno padła, miała być godzina, no wyszło ciut więcej, tak bym powiedział lekko.
Będziesz wycinał.
Pozwolę sobie zamknąć w ten sposób. Jacku, to ja nazwę kilkoma nazwami. Był z nami Jacek Kłosiński, który jest nauczycielem, blogerem, trochę podcasterem też, no było, nie było.
No, zaczynam.
Sportowym świrem, spełnionym tatą, z tego co widzę.
Jest, tak, zdecydowanie.
A przede wszystkim tak przedsiębiorcą.
No właśnie, zapomniałeś o najważniejszym.
Tak, no i
dlatego my tutaj dwaj jesteśmy.
Tak, tak, tak. A poza tym był Sławek Agata, Bartek Rogacewicz i dzięki wielkie, to był 95. odcinek podcastu Shufflecast. Jacku,
tak.
Dzięki wielkie jeszcze.
Ale jeszcze
raz.
Jedna rzecz. Jeżeli mogę o coś prosić naszych słuchaczy, to chciałbym usłyszeć o tym, jak wam się podobał nasz odcinek. Bo był trochę w innej formie niż zazwyczaj, więc bardzo mnie to interesowało.
Okej, okay, dobra. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, cześć.
Pa, pa.